Państwu, proszę o zajęcie miejsc. Otwieram obrady 20. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam Pana zarząd na czele z Panem Starostą Tomaszem Kuliniczym i Tomaszem Stanisławskim. Witam dyrektorów jednostek, wydziałów, komendantów. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie, Pana Henryka Kozakowskiego. No i witam oczywiście licznie zgromadzoną młodzież wraz z opiekunami, rodzicami, którzy brali udział w konkursie 25 pod hasłem 25 lat Państwowej Straży Pożarnej, profesjonaliści, sprawni i pomocni. Stwierdzam, że jest kworum do prowadzenia dzisiejszych obrad. Zanim rozpoczniemy dalsze obrady, głos oddam Panu, a jeszcze może przed oddaniem powiem, że tu są takie suweniry przed radnymi na stołach, są to tablice informacyjnymi, tablice rejestracyjne z napisami Powiat Goleniów, kto może, to niech wymieni, zawsze jest to jakaś promocja nas, nie tylko w Goleniowie, ale i tam, gdzie będziemy. Głos oddam Panu staroście Tomaszowi Kulniczowi, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, drodzy goście. Tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, chcieliśmy dzisiaj dokonać podsumowania eliminacji powiatowych już 19 ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 2017, którego organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jako szef obrony cywilnej kraju. Podjęliśmy decyzję, że warto również na poziomie powiatu dokonać tych eliminacji. Zaprosiliśmy szkoły z terenu całego powiatu w kategoriach szkoły podstawowe, klasy 1, 3, 1 i 4, 6, szkoły gimnazjalne oraz szkoły z ośrodków i zespołów szkół z terenu powiatu i komisja pracująca w składzie przewodniczący Leszek Soryczyński, członek zarządu nasz radny, sekretarz pani Edyta Banaś oraz członkowie pani Anna Stępień-Boryszek, pan Adrian Pawłowski i młodszy kapitan Dariusz Taper dokonali oceny prac, które wpłynęły w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu i dzisiaj mamy właśnie finalistów etapu powiatowego, których jeszcze raz w imieniu zarządu bardzo serdecznie witam i cieszę się, że będziemy mogli uhonorować najlepszych w konkursie plastycznym z terenu powiatu goleniowskiego. Oddałbym może teraz głos pani sekretarz, która będzie wyczytywała osoby nagrodzone w poszczególnych konkurencjach, a ja bym poprosił do wręczania tych nagród mojego zastępcę Tomasza Stanisławskiego oraz prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego strażaka Krzysztofa Wasiluka, radnego. Zapraszam.
Serdecznie zapraszam Wiktorię Sobańską, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczniów Dobrze, przepraszam najmocniej.
Oczywiście, brawami witam.
Tylko mi będzie łatwiej czytać. Ja będę czytała inaczej. Ale muszę od pierwszego w takim razie, bo one są tak ułożone. Nie. Za zajęcie drugiego miejsca zapraszam Leona Prokopowicza ze szkoły. Tu nie mam. Dobrze, to ja już nie dam rady, tak. Ze szkoły podstawowej numer 4 w Nowogardzie. Zapraszam Macieja Łokaja, który zajął trzecie miejsce. Szkoła podstawowa numer 3 w Nowogardzie. No, niech mają swoje zdjęcie. Zapraszam wyróżnionych Zuzannę Kuftę ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie oraz Pawła Wochna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Tylko teraz tak. Nie, nie, dyplomów dla wyróżnionych nie ma. Czyli od trzeciego czy od wyróżnionych?
Wyróżnionych.
Tak? W drugiej grupie uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych zapraszam wyróżnioną Annę Michel ze szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach oraz Magdalenę Skowrońską ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Torebki są takie same. Nie ma dyplomu. Torebka jest tak. I tu pani. Zapraszam Nikolę Ziębę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, która zajęła trzecie miejsce. Przez E. Przez E. Przepraszam, dyplom. Trzecie w takim razie. O, tak. Adrian położył mnie od pierwszego. Zapraszam Oskara Sobolewskiego ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie, który zajął drugie miejsce. I zapraszam Jagodę Modrzejewską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, która zajęła pierwsze miejsce w grupie. Mam przyjemność teraz wyczytać nazwiska laureatów wyróżnionych w trzeciej grupie uczniowie gimnazjów. Jako wyróżnionego zapraszam Sebastiana Fischera, Zespół Szkół Publicznych w Mostach. Bez dyplomu. Zapraszam Emilię Budkiewicz, która zajęła trzecie miejsce również z Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. I zapraszam do nas Magdalenę Osiadacz, Zespół Szkół Publicznych w Mostach za zajęcie drugiego miejsca. Jedyne gimnazjum, które złożyło w Mostach. I proszę jeszcze za zajęcie pierwszego miejsca Macieja Kubiaka, również z Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. Zapraszam teraz osoby wyróżnione w czwartej grupie. Michał Bacza z Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Wiktoria Mroziak, również z Zespołu Szkół w Goleniowie. A ich nie będzie chyba, to ich nie ma. Dobra. Za zajęcie trzeciego miejsca zapraszam po odbiór dyplomu Dominika Rygielskiego, SOSW w Nowogardzie. Jakoś wytrzymam. Za zajęcie drugiego miejsca poproszę Tomasza Makowskiego, również SOSW w Nowogardzie. I zapraszam jeszcze Kornela Bielskiego, który zajął pierwsze miejsce, a reprezentuje SOSW w Nowogardzie.
Także jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników. Cieszymy się, że tak licznie Państwo odpowiedzieliście na nasz apel. Miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach równie będziecie szczęśliwi i chętnie weźmiecie udział w kolejnych konkursach plastycznych. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratulujemy i dziękujemy również opiekunom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Proszę przyjąć również gratulacje od Rady Powiatu w Goleniowie. Również gratulujemy, zachęcamy do dalszych takich udziałów w różnych konkursach, bo naprawdę, jeżeli chodzi o konkursy Ochotniczej Straży Pożarnej, państwowe, jest ich dość dużo. I do tych wszystkich, które są w ogóle w naszym powiecie, zachęcam Was, drogie dzieci i opiekunów, pod takimi wspaniałymi skrzydłami takie talenty się rodzą. Jeszcze raz gratulujemy wszystkiego najlepszego. Jak chcecie posiedzieć do końca sesji, to zapraszamy, a jak chcecie opuścić obrady, to również jest czas ku temu. Życzyłbym też i pogody dobrej, ale nie wiem, jaka ona zapowiada się, nie bardzo. Szanowni Radni, przystępujemy do realizacji naszego porządku. Jesteśmy w punkcie drugim. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. Porządek obrad został do pań i panów radnych wysłanych. Zostaliście powiadomieni w terminie. Czy ktoś z radnych jest, zgłosił się pan starosta Tomasz Kulinicz? Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić do porządku punkt 10, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt był omawiany już na komisjach, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych, pan i panów radnych ma propozycje do porządku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad tą propozycją, żeby ująć to w punkcie, proponujemy w punkcie 10, wniosek o wprowadzenie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tej poprawki do porządku obrad? Proszę, głosujemy. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto przeciw również, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Podsumowanie. Na obecnych 19 radnych, wszyscy radni są za przyjęciem tej propozycji. Więc przystępujemy do realizacji porządku obrad z tym punktem 10, który wniósł pan starosta. Jesteśmy przy punkcie 3. Przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z 30 marca tego roku. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do protokołu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 19 radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 19 sesji. A tak na marginesie, to mamy dzisiaj też takie swoją okrągłą rocznicę, bo to są obrady 20 sesji. A więc trochę żeśmy tych posiedzeń mieli. Przystępujemy do realizacji następnego punktu, a więc punkt czwarty. Informacja na temat sytuacji finansowej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka z OO za 2016 rok. Proszę bardzo, kto będzie referował temat? Zgłosił się pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Materiał wynikający z planu pracy Rady został przygotowany przez panią prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, która również na obu komisjach przedstawiała ten materiał. Były pytania, więc ewentualnie, gdybyście państwo jeszcze mieli jakiekolwiek pytania, jest pani prezes, możemy dyskutować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim przystąpimy do dyskusji, głos oddam komisjom. Komisja Społeczno-Oświatowa. Zgłosił się ktoś? Nikt nie się nie zgłasza. Zgłosił się przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej, pan Sylwester Górzny. Bardzo proszę o opinię komisji. Proszę bardzo, daję panu głos.
Temu rzeczywiście dyskusja była merytoryczna, dogłębna. Wiele wyjaśniła spraw wątpliwych pani prezes. No zostały między naszymi członkami pewne sprawy, do których są zastrzeżenia. Niejednogłośnie przegłosowaliśmy pozytywnie, zaopiniowaliśmy pozytywnie i przyjęliśmy do wiadomości to sprawozdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca komisji, mam nadzieję dwóch komisji, a więc Komisji Budżetu, Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej, radna Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos.
Dziękuję. Na naszej komisji również, połączone komisje, dyskusja trwała dość długo. Radni mieli dość szczegółowe pytania, dość dużo pytań. Pani prezes udzieliła informacji. Na prośbę jeszcze tutaj kolegi radnego również te informacje miały być uzupełnione. Także zapoznaliśmy się z przedłożoną informacją.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do dyskusji w tym punkcie. Proszę bardzo, działamy elektronicznie, każdy chętny się zgłasza. Proszę bardzo. Jak nie widzę, to bym chyba musiał zamknąć dyskusję, ale podejrzewam, że temat jest ważny. Proszę bardzo, zgłosił się radny pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panie radny panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, tym kolegom radnym, który prosił o te dodatkowe informacje, to ja byłem. Nie wiem, czy pani prezes spełniła zadość mojej prośbie. Natomiast powiem tak, bo mówiłem o tym dość szczegółowo na komisji i nie chciałbym jakoś szczególnie tego powtarzać. Natomiast ta żywa dyskusja, która na podstawie tego sprawozdania pani prezes się przetoczyła, składa mnie do takiej smutnej konstatacji, że służba zdrowia to tak przestaje mieć cokolwiek wspólnego ze służbą. I mówię to z perspektywy teraz też beneficjenta świadczeń medycznych dosyć mocno niestety i jako pacjent. Natomiast powiem tak, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ten szpital goleniowski, nasz szpital goleniowski funkcjonował jak najdłużej, jak najlepiej i jak najkorzystniej. Pani prezes w swoim opracowaniu i potem w dalszych wyjaśnieniach przedstawiła masę okoliczności zewnętrznych, które mają wpływ na funkcjonowanie szpitala. Problemy z kadrą, położenie szpitala. No, muszę powiedzieć, że szpital w Goleniowie leży rzeczywiście między szpitalem w Szczecinie a szpitalem w Nowogardzie, ale szpital w Nowogardzie leży między szpitalem w Goleniowie, a szpitalem w Gryficach, a szpital w Szczecinie między szpitalem w Policach, a szpitalem w Gryfinie. I zawsze będzie jakaś taka zewnętrzna okoliczność, która na to wpłynie. Natomiast Ja myślę, że najbardziej pożądanym na ten moment takim elementem jest to, żeby wokół szpitala nie narosły jakieś takie wątpliwości, które są spowodowane doniesieniami medialnymi, informacjami nie do końca sprawdzonymi, potwierdzonymi, rzetelnymi. Ja myślę, że tutaj rola zarządu czy rady nadzorczej spółki jest taka, żeby przede wszystkim pacjent, który weźmie do ręki gazetę, otworzy internet czy cokolwiek innego zrobi, żeby był spokojny o to, że jak przyjdzie mu z tych świadczeń skorzystać, że jest należyta kadra w takiej, a nie innej obsadzie i że to wszystko będzie zapewnione, bo do obywateli, radnych, mieszkańców docierają te sygnały w różnej zawartości. Kolejny problem, który powiedziałem i tutaj pięknie się z panią prezes różniliśmy, to jest to, że my dostajemy dokumenty, w których wielokrotnie słowem klucz jest tajemnica przedsiębiorstwa i tak naprawdę bez twardych matematycznych danych ciężko nam się odnieść do tego, dlaczego niektóre fakty mają miejsce, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej i tutaj zresztą na kanwie sprawy sądowej ze spółką ta kwestia jawnych, niejawnych kontraktów my lekarzy gdzieś tam się pojawiała, natomiast tak naprawdę no, żebyśmy my jako radni mogli coś rzetelnie oceniać, no to te dane musimy posiadać na tyle konkretne i na tyle faktyczne, żebyśmy no, dyskutowali o faktach, a nie o jakiejś wirtualnej rzeczywistości w tym zakresie. Pozostałe kwestie, ja prosiłem o to i ze sprawozdania wynika, że generalnie pacjenci są zadowoleni, a pracownicy bez względu na formę zatrudnienia też są zadowoleni. I jeżeli tego typu ankiety i tego typu badania są i są dostępne, to mogłyby stanowić załącznik do tego sprawozdania, bo jeżeli jakieś anonimowe listy są pisane i ktoś podnosi kwestię, że, no, że nie do końca tak jest, no to jeżeli jest jakiś namacalny fakt tego, że być może no, nie jest to do końca prawda, to fajnie było, żeby to sprawozdanie o tego typu kwestie zostało uzupełnione. Bardzo dziękuję pani prezes za rzetelne wyjaśnienia, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sprzątaniem, że tutaj rzeczywiście z jednej strony prawo zamówień publicznych, z drugiej outsourcing tych usług sprawił, że no tutaj akurat wzrost kosztów jest jak najbardziej w pełni uzasadniony. Natomiast też mówiłem o tym dosyć mocno w kontekście tego zapisu, że dostrzega się problemy i że kadra lekarska jest podkupywana i no mam taką refleksję, że generalnie to jest już kolejny element, nazwijmy to podwyżkowy i ja myślę, że będziemy zgodni co do tego, że za każdym razem uleganie presji, szantażowi no, rodzi kolejne żądania i akurat mam też takie wrażenie, że no, lekarze bardzo konsekwentnie, ale też w sposób zorganizowany, powiem kolokwialnie, rozgrywają władze poszczególnych szpitali i tak naprawdę stawiają ich pod ścianą i to jest fakt, że negocjacyjnie tutaj czy lekarze, czy potem pielęgniarki, czy potem ten szczebel jeszcze niższy będzie to w ten sposób robił. Natomiast no, pytanie, czy można temu przeciwdziałać bez rozwiązań centralnych, bez, że tak powiem, jakiejś regulacji na szczeblu rządowych, bo tak naprawdę no, w końcu okaże się tak, że no, już tych kolejnych żądań nie będzie w stanie dany szpital spełnić. Więc mówię, tak kondensuję to, o czym mówiliśmy i dyskutowaliśmy na sesji, bo no, wychodzimy z założenia i tak na komisji, przepraszam, i tak też mówiłem o tym, takie miałem obawy, że no, problem szpitala może zdominować trochę tę kadencję. Po części tak się dzieje. Natomiast jedynym wyjściem, które widzę na ten moment z tej sytuacji, jest po prostu komunikacja bardzo dobra zarządu z radą z organem właścicielskim. Natomiast no, my, żebyśmy też dostawali na tyle konkretne i rzetelne dane, które pozwolą nam tą sytuację ocenić. Ja rozumiem tajemnicę przedsiębiorstwa, natomiast no, nie jestem w stanie zrozumieć tego, że jeżeli idą pieniądze publiczne, to ta informacja ma charakter niejawny i nie spotkałem się z żadnym orzeczeniem, które by tej tezie przeczyło. I to tyle. I to może taki wniosek, żebyśmy wspólnie spróbowali na tyle komunikacyjnie ze sobą w tej kwestii rozmawiać, żeby bieżącą sytuację spróbować zmienić. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zająć głos w dyskusji? Zgłosiła się pani radna Danuta Faryniarz. Oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. No w kwestii szpitala mam parę tutaj uwag. Może najpierw króciutko odniosę się do tego, co powiedział kolega radny, pan Paweł Gulbinowicz, w sprawie publikowania informacji na temat aktualnej sytuacji szpitalnej. Jeśli miał pan na uwadze informację, którą ja zamieściłam w gazecie, to ja biorę za nią pełną odpowiedzialność i chcę powiedzieć, że ta informacja pochodzi z samego źródła, czyli ze środowiska lekarskiego, a więc nie mam powodu wątpić, że upubliczniam rzeczy w 100% polegające na prawdzie. I to informacje pochodzące nie od jednej osoby, nie od dwóch osób, ale od szerokiego środowiska medycznego, lekarzy, pielęgniarek i innych osób. Jeśli chodzi o sprawozdanie, które przedstawiła pani prezes, sprawozdanie na temat działalności Szpitalnego Centrum w roku 2016, powiem tak, to jest sprawozdanie skrótowe, jakkolwiek daje nam istotne pojęcie, jakie działania były podejmowane w szpitalu na przestrzeni minionego roku, jakie miały one znaczenie dla funkcjonowania spółki i jakie mają znaczenie dla jej przyszłości. Ujemny wynik finansowy spółki za rok obrotowy 2016 nie jest tutaj postrzegany w kategoriach zagrożenia dla funkcjonowania spółki, bo samoocena sporządzona przez panią prezes ma pozytywną wymowę i zawarta jest w podsumowaniu, które mówi o tym, że spółka rozwija działalność, zwiększa przychody, co umacnia jej pozycję na rynku usług medycznych. Ja jednak odniosę się do stwierdzenia na temat informacji na temat kadr, co też poruszył pan Paweł Gulbinowicz. Zacytuję, że ta informacja brzmi tak. Niemniej jednak dostrzega się problemy w zabezpieczeniu kadry lekarskiej, która ze względu na wymogi NFZ jest podkupywana przez sąsiednie szpitale i tak dalej, i tak dalej. I ma to wydźwięk taki, jak mówił pan Gulbinowicz, że chodzi tutaj o sprawy finansowe, o roszczenia finansowe, o wyższe domaganie się wyższych zarobków. Zaakcentuję początek tego zdania. Niemniej jednak dostrzega się problemy w zabezpieczeniu kadry lekarskiej. Jestem zobowiązana przypomnieć państwu, że problemy kadrowe w szpitalu pojawiły się już w 2014 roku i one są nieustające. Nieustające. Tylko że w tym 2014 roku zatrzęsły się fundamenty, jakie zbudowała dobra, wysoko kwalifikowana kadra medyczna, oddana służbie, bo taka w szpitalu była, taka była. I ta właśnie kadra alarmowała wówczas do ówczesnego pana starosty Stanisława Tomasza Stanisławskiego o problemach, które należało niezwłocznie rozwiązać. Były dwa spotkania z panem starostą, z dużym gronem pracowników. Pracownicy przedstawili odważnie, stawiając na szali swoje być albo nie być, odważnie problemy szpitala, postulaty. I wierzcie państwo, że mówią ci pracownicy, że wśród tych postulatów nie było spraw finansowych. Nie było spraw finansowych. pracownicy domagali się jedynie godnych warunków pracy, poszanowania, to mówiąc najogólniej, bo o co chodziło, to ja przytoczyłam te sprawy właśnie pisząc list do gazety i przypominając te dwa ważne na tamten czas, a jak mniemam także teraz, listy. Dwa spotkania, panie starosto, panie wicestarosto. I co? Obiecał pan zająć się tymi problemami. Taką informację posiadam od lekarzy. Lekarze panu zaufali, zgłosili się do pana jako do przedstawiciela władzy. Obiecał pan, ale nie zrobił pan nic. Zbagatelizował pan te problemy, zignorował ludzi i zostawił ich sami. I wtedy co zrobili? Po prostu odeszli. Odeszli. A byli to lekarze naprawdę wartościowi. To była ogromna strata dla naszego szpitala i dla naszego środowiska. Byli też nowi lekarze, którzy swoją przyszłość zawodową i życiową wiązali właśnie z naszym szpitalem, ale zauważyli, że nie mają czego tutaj szukać i również odeszli. Oni, panie starosto Stanisławski, wołali o pomoc. Nie uzyskali tej pomocy i uważam, że pan przyczynił się do tego i pan jest odpowiedzialny za to, co wtedy się zadziało i po części za to, co się dzieje teraz, gdyż uważam, że nie można dzisiejszych problemów odcinać od tamtych trudnych spraw. To prawda, że sytuacja ogólnopolska, czytamy, jest zła, że brakuje lekarzy, że szukają zatrudnienia i wyższych zarobków za granicą, że mało lekarzy się kształci i potrzeba ten stan zmienić, że potrzebne są rozwiązania systemowe, ale w naszym goleniowskim szpitalu nie można patrzeć tylko na sprawy kadrowe pod kątem finansów i rzekomego nienasycenia lekarzy, kadry medycznej, nienasycenia finansowego i tylko brakiem kadr. U nas jest jeszcze problem nierozwiązany od 2014 roku. Bez wątpienia kładzie się to cieniem na przyszłość naszego szpitala, włącznie z perspektywą zamknięcia oddziału wewnętrznego, pięknego, lśniącego czystością, wyremontowanego, no, z perspektywą pustych 40 łóżek na oddziale bez pacjentów, których nie miałby kto leczyć. Proszę państwa, panowie starostowie, panie przewodniczący, na istnieniu naszego szpitala i na prawidłowym jego funkcjonowaniu zależy mi bardzo, bardzo. Ja nie staram się siać fermentu. Po prostu żyję tymi sprawami, żyję sprawami tymi, które przekazują mi ludzie, którzy są powiernikami swoich problemów, bo w mojej osobie także upatrują możliwości rozwiązania tych bolesnych spraw. A jeśli ktoś nie mówi, a pan, panie Stanisławski, panie wicestarosto, nie mówi, to bierze pan odpowiedzialność za to, że pan nie mówi. Ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, a pan za to, czego pan nie powiedział i nie mówi do tej pory. Proszę, żeby pan sięgnął do protokołów z tamtych czasów i rzetelnie przedstawił Radzie, bo do tego był pan zobowiązany, rzetelnie przedstawił Radzie, czego dotyczyły tamtejsze spotkania, czy problemy kadrowe mają tylko wydźwięk finansowy i związane są z ogólnopolskim brakiem kadry medycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radnej Wolniarz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos? Pan radny Jerzy Jabłoński, oddaję panu głos, panie radny, proszę.
Pozytywnie tutaj odnieść się do pisma, które otrzymałem od pana starosty dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. Byłem jednak przekonany, że tą odpowiedź otrzymają wszyscy radni, taki był kiedyś zwyczaj. W związku z tym nie wiem, czy radni pozostali, którzy nie dostali na piśmie tej odpowiedzi, mają tą informację. bo wiem, że zainteresowanie było duże. Nie ma informacji, w związku z tym ja przeczytam, jak to wygląda. Otóż Rada Nadzorcza została powołana przez Zgromadzenie Wspólników. Przepraszam, nie znam do końca tutaj tych w tej chwili układów, struktury, ale Zgromadzenie Rady Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powoływane jest przez Zarząd Powiatu, według mojej oceny. W związku z tym jest to informacja publiczna, albowiem samorząd musi działać jawnie i przedstawiać informacje, którymi się zajmują jego jednostki podległe. I powiem tak, wynagrodzenie miesięczne brutto dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2420 zł, przepraszam, za dużo podałem, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 1850 zł miesięcznie brutto. Z tego co wiem, przewodniczący i dwóch członków Rady Nadzorczej funkcjonuje w szpitalu. W związku z tym to wynagrodzenie roczne wynosi 73 440 zł. Koszty oczywiście ponosi szpital. Później jeszcze jedno pytanie będę miał. Chciałbym wiedzieć, za jaką pracę, ile godzin, dni w miesiącu przepracowuje Rada Nadzorcza, otrzymując takie wynagrodzenie. I wydaje mi się, że w tym miejscu również takie wnioski będą wprawdzie później, ale myślę, że przydałoby się sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej, żeby zostało przedstawione na posiedzeniu Rady, albo przynajmniej informacja z pracy Rady Nadzorczej. To jest to. I druga sprawa, omawialiśmy to na komisjach, omawialiśmy informację, została ona przyjęta. I tu ja też nie mam większych wątpliwości co do opracowania, które zostało przygotowane przez panią prezes i przyjęte przez zarząd. Nie było natomiast mowy na temat pokrycia straty, bo jak wiemy, spółka za rok 2016 uzyskała stratę w wysokości 455 069 zł. 57 groszy. W spółkach, wiadomo, strata musi być z jakichś środków pokryta i chciałbym tą odpowiedź uzyskać. Są różne sposoby oczywiście pokrycia z tej straty. Jeżeli jest zysk, oczywiście jest ten zysk do podziału i wówczas Zgromadzenie Wspólników podejmuje takie decyzje. Te dwie sprawy chciałbym tutaj przekazać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, jesteśmy w temacie dyskusja. Czy ktoś by chciał zająć głos? Czy też pan radny Czesław Siwek? Bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie mi zabranie głosu. Nasuwa się refleksja. Omawiamy tematy finansowe szpitala. Jest pani prezes, ale nie ma przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przecież to jest istotny element kontrolno-nadzorczej i oddziaływania Rady Nadzorczej i wychwytywanie to, o czym mówimy jako radni pełni troski. Podstawowy błąd. Drugi temat. Powiat zajmuje się całościowo i odpowiada za służbę medyczną w powiecie. Jestem w posiadaniu materiałów, kurier z dzisiejszego dnia, że można inaczej. Okazuje się, że taki niewielki szpitalik, szpital do 29 milionów złotych usług medycznych w skali Polski, w przedziale sprzedaży usług i kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia do 29 milionów złotych zajął wysokie piąte miejsce. Gazety ze zdziwienia nie dowierzają, że nagle jakiś tam mały szpital niedoceniany i nierówno traktowany, mówiąc szczerze, nagle wygrywa, takim mówiąc szczerze, jest liderem gospodarności w województwie zachodniopomorskim. I jest mi szczególnie przyjemnie, że tym szpitalem jest szpital publiczny w Nowogrodzie, a w moim klubie, w naszym klubie, dyrektorem tego szpitala jest przesympatyczny i duży, wielki gospodarz Kazimierz Lęba. Gratuluję Ci w imieniu własnym, a sądzę, że przyjdzie czas i dla innych, za to, co robisz dla służby zdrowia, że potrafisz. Proponowałbym, żeby starostwo coś zrobiło, żeby uczyło swoje kadry, jak to robić, i wysłało na korepetycje do Kazimierza. Dziękuję Ci, chciałem Ci pogratulować. Dlaczego o tym mówię? Widzicie, jesteśmy klubem nielicznym, ale klubem, który chce żyć jak problemami społecznymi. Dla mnie dziury są nie tak istotne, że ja już powiedziałem na komisję, że ja nie będę liczył każdy dziurek w asfalcie, bo nie to jest wola realnego, rozwiązywać problemy w sumie. I staramy się, podpowiadamy, dajemy żywe przykłady, jak to należy robić. Więc odsyłam jeszcze raz do pana Kazimierza, osobiście kolegi, żeby podpowiedzieć, jak to się robi. A na dowód tego mam tu rankingi, że nie kłamię, mam informacje, w internecie są dostępne. Każdy z nas może z tego skorzystać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu za... No i gratulujemy, panie dyrektorze. To było głośne to na całym województwie zachodniopomorskim, o piątym miejscu w Polsce. No to nie w kij dmuchał, tylko jesteśmy tym jednym powiatem. Można. Ale to tylko jest mój taki wstęp do tego wszystkiego. Proszę bardzo, jesteśmy dalej przy dyskusji. Nie wiem, czy pani i pan radny Lębas jest również radnym powiatowym, to nie tylko klubu waszego. No. To też sobie przypisujemy. Czy pan radny Gulbinowicz, bardzo proszę. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący. Czuję się w obowiązku dołączyć do tych gratulacji jako kolega z komisji dla pana dyrektora Lębasa. Ale chciałem się zapytać, bo akurat dzisiejszej prasy jeszcze nie czytałem, ale odsłuchałem nagranie z jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie, na którym miał pan dyrektor przyjemność referować sytuację szpitala, i pytanie, czy ten ranking za tamten rok ma się tak dobrze do tej bieżącej sytuacji. To jest to tak na marginesie. Natomiast pan radny Czesław Siwek poruszył też ważną kwestię, bo mamy w powiecie dwa szpitale i to być może jest jakiś asumpt do tego, żeby spróbować w ramach jednego powiatu zacieśnić tę współpracę, żeby wymieniać się doświadczeniami. To, co się udaje w punkcie X, udało się w punkcie Y, i może ten głos należy tak traktować, żeby pan dyrektor Lębas podzielił się z panią prezes Kaszczak jakimiś swoimi spostrzeżeniami ku obopólnej satysfakcji dla obu jednostek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Kubinowiczowi. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zająć głos? Panie starosto, czy może panie prezes? Przepraszam, że tak wywołuję, ale padło kilka pytań i oczekujemy jakiejś odpowiedzi. Pani prezes? Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję bardzo. No, szpital w Goleniowie nie odstaje niczym, ani w swoim zakresie udzielania usług, ani problemów, jak jest, dotyczą problemów całego systemu, jakim jest system ochrony zdrowia. Ale postaram się po kolei odpowiedzieć chociaż częściowo na państwa pytania i wątpliwości. Jeżeli chodzi o pana radnego Gulbinowicza, mam te ankiety dzisiaj, tak jak obiecałam, tylko troszeczkę się spóźniłam na sesję. Mam za 2 lata przeprowadzone, w chwili obecnej prowadzimy za ten rok, także jak skończymy, to przedstawimy. O 2014 prowadzimy i mam to wszystko dla pana. Jeżeli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, to też chciałam zwrócić uwagę, że to nie jest wyrok sądu, to nie nie jest przegrana sprawa przez szpital, tylko sąd określił, że powinniśmy jako spółka bardziej uzasadnić, dlaczego nie chcemy przekazać tych informacji, tak? W związku z tym nadal nie przekazując informacji szczegółowych co do zarobków lekarzy, jesteśmy w drodze dalszego procedowania, tak? I lekarze są indywidualnymi przedsiębiorcami, mają działalność gospodarczą, prowadzą i zobaczymy, jeżeli będzie wyrok, tak jak powiedziałam na komisji, przekażę te informacje szczegółowo. Na tą chwilę mam duże obiekcje i wolałabym nie przekazywać tych informacji szczegółowych co do zarobków lekarzy, tak? Następnie dziękuję też panu radnemu Gulbinowiczowi za głos taki, żebyśmy, bo sytuacja jest trudna, szczególnie teraz ze względu na kadrę internistyczną, żebyśmy nie siali wątpliwości wśród społeczeństwa, wśród mieszkańców. Szpital funkcjonuje i mam nadzieję, że bez zatrzymania będziemy funkcjonować. Robię wszystko, żebyśmy nie wstrzymali działalności. Na tą chwilę nie mogę powiedzieć, bo tak jak państwo wiecie, mogę dysponować jednym lub dwoma lekarzami, co jest niewystarczające, żeby kontynuować działalność oddziału wewnętrznego. Wiecie państwo, że ta sytuacja została spowodowana działaniami, rozmowami pana dyrektora ze Szpitala w Zdrojach, gdzie doszło do wstrzymania pracy oddziału. W kilku rozmowach podkreślałam, wstrzymanie pracy oddziału w Szczecinie, w Zdrojach, nie spowodowało problemów zabezpieczenia medycznego. Pacjenci byli leczeni w Zdunowie, na Arkońskiej, na Pomorzanach. Szczecin ma w innych szpitalach oddziały internistyczne, internistyczno-kardiologiczne, jeszcze szersze, tak, bardziej specjalistyczne. Natomiast powiat, gdzie zbliża się okres letni, nie może funkcjonować bez oddziału internistycznego. I to, co się wydarzyło, ja uważam, nie powinno do tego dojść, tak? No ale stało się, na to nie mam wpływu, bo ja nie mogę odpowiadać za decyzje i działania pana dyrektora, a lekarze też mają prawo do podjęcia takiej czy innej decyzji. Tutaj także prosiłabym, funkcjonujemy w pełnym składzie i mam nadzieję, że będziemy dalej tak funkcjonować i pacjenci, mieszkańcy oczekują z naszej strony odpowiedzialnego zachowania, więc nie poddawania wątpliwości co do bezpieczeństwa zdrowotnego, żeby czuli się bezpiecznie, że mogą przyjść do szpitala i będą mieli udzielone świadczenie. To jest w naszym wspólnym interesie. To, co się teraz wydarzyło, to nie wydarzyło się jakimiś tam problemami komunikacji wewnątrz szpitala, o czym porusza pani radna Faryniarz. Chcę przypomnieć państwu, bo tutaj odwołała się pani, to pismo, ten list otwarty wzbudził duże, jak to określić, duże niezadowolenie wśród pracowników szpitalu. Chcą podjąć jakieś tam działania. Nie wiem, ja mam za dużo innych problemów, żeby rozmawiać, co będzie. W każdym bądź razie chcę przypomnieć te pisma, które pani przypomniała, 2014-2015, bo to był przełom tego roku. Było jedno pismo, które było też tutaj skierowane do Rady i nie było nawet odczytane, gdyż sam pan przewodniczący stwierdził, że to jest laurka dla prezesa, a nie naganne pismo i nie było nawet czytane. Potem pojawiły się jakieś w prasie pisma, anonimy jedno czy dwa i nie wiem, czy chcę przypomnieć, też było pismo, mogę przynieść, z podpisami wszystkich pracowników, że sobie nie życzą ingerowania w atmosferę spółki i w ingerowanie w naszą pracę, tak? Spółka zatrudnia 300 osób. Zawsze się znajdzie w każdym przedsiębiorstwie, czy to jest szkoła, czy to jest jakaś inna instytucja, zawsze się znajdzie osoba może mniej czy bardziej zadowolona. No takie są relacje, to wynika z indywidualnego jakiegoś oczekiwania, charakteru, czy indywidualnej możliwości poszczególnej osoby. Natomiast generalnie spółka, tak jak powiedziałam, rozwija się, przez ostatnie 3 lata mieliśmy zysk, ten zysk był przeznaczany na stratę z lat poprzednich, nie była dywidenda wypłacana, a w chwili obecnej, owszem, zanotowaliśmy stratę, która spowodowana była czynnikami, o których powiedziałam państwu, ale ta strata również nie pojawiła się jeszcze uchwała i nie ma tutaj informacji, bo zgodnie z procedurą tak? I zgodnie z kodeksem spółek handlowych było posiedzenie Rady Nadzorczej 26 kwietnia. Na tym posiedzeniu zostało przyjęte sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego i na tym posiedzeniu została podjęta uchwała z propozycją pokrycia straty z zysków lat następnych. Już mamy nadzieję, że tak będzie. Te uchwały w stosownym terminie wpłyną do właściciela i na zgromadzeniu wspólników będzie podjęta stosowna uchwała, jaką ostatecznie podejmie. Taka jest propozycja zarządu spółki i rady nadzorczej, żeby była pokryta strata z lat zysków lat następnych. Nie ma potrzeby dopłaty w chwili obecnej do szpitala. Szpital ma płynność finansową, funkcjonujemy, a problemy, które się pojawiły z kadrą, to tak jak powiedziałam, w wyniku działań pana dyrektora, może tego tłumaczy, że chciał reaktywować oddział, ale prawda jest taka, że brakuje lekarzy, tak? Brakuje lekarzy, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji stawiani. I tutaj ewidentnie widzę zrozumienie pana radnego Gulbinowicza z całej sytuacji, bo taka jest sytuacja w województwie. To powiedziałam o Radzie, o zysku, właściwie chyba wszystko powiedziałam, tak? A jeżeli pani tak uważa, no... Ja już powiedziałam też na komisji, szpital jest ważniejszy, najważniejszy, jeżeli to moja osoba jest przyczyną, nie ma problemu. Nie stanowi to problemu, mogę odejść. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani prezes. Proszę bardzo, jesteśmy w dyskusji. Zgłosiła się pani radna Wareniarz. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Prezes. Proszę opatrznie nie rozumieć intencji moich wypowiedzi. Ja jestem tak samo zatroskana jak Pan Gulbinowicz, jak Pan Siwek, jak każdy z nas tutaj o losy szpitala. Natomiast mówię o sprawach, których rozwiązania domagali się pracownicy szpitala. Przecież nie ja. Ja jestem reprezentantem ich oczekiwań, ich woli. Zwróciłam się z prośbą do pana wicestarosty Tomasza Stanisławskiego, żeby upublicznił treść spotkań pracowników, którzy odeszli. Pan już to zapisywał, ale może pan ponownie zapisać. Którzy odeszli. Jeśli pan nie pamięta wydarzeń sprzed 2 lat, to proszę sięgnąć do protokołów, bo takie powinny powstać. To były zbyt poważne wydarzenia rozgrywające się na terenie szpitala, żeby nie zostały udokumentowane protokolarnie. Więc istnieniem szpitala, dobrym jego funkcjonowaniem jestem naprawdę bardzo zainteresowana i z całego serca tego pani życzę. I tego życzę wszystkim pracownikom szpitala. Jednakowoż oni się swego czasu wypowiedzieli w taki sposób, jak o tym pisałam i czytałam w listach, tych 2 listach otwartych. Prawda, że wtedy dostarczyła pani radnym kilkadziesiąt podpisów teoretycznie oburzonych pracowników i to było kuriozalne, uważam, to było kuriozalne, że tym pracownikom, którzy się upomnieli o swoje prawa, podsunięto papier do podpisania się, że się sprzeciwiają temu, co na ich temat napisano. A jak można sobie wyobrazić, człowiek, który chce pracować, chce mieć za co utrzymać rodzinę, nie podpisze listu, jeśli mu się na biurku kładzie do podpisania. Poza tym przypomnę, że wtedy sprawy te starano się ze strony szpitala upolitycznić. Tam nie było ani jednego akcentu politycznego. Ludzie domagali się godnych warunków pracy, godnego traktowania. Jeśli chciałam wtedy 15-20 minut temu powiedzieć najogólniej, to teraz powtórzę. Domagali się godziwych warunków pracy, bez presji, bez poniżania, bez szykanowania. Tak to nazywali. I dlatego w świetle tego, że zgłosili się do radnej, która no, jest reprezentantem ludzi, którzy mnie wybrali. Ja te sprawy przedstawiłam i oczekiwałam, że pan starosta wtedy, jako najwyższy przedstawiciel tutaj władzy,
że w jakimś gronie, w tym czasie będzie o tym mówił po to, żeby problem zażegnać. Nie żeby siać ferment, tylko żeby sprawę zażegnać. Fundamenty, powtarzam, zostały rozbite wtedy. Wtedy. I teraz z trudem się je buduje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Panie radny, tak to już. Proszę bardzo. Się pan zdecyduje raz. Proszę, oddaję panu głos.
Panie prezes, jesteśmy zgodni na wielu obszarach co do tego, że to nie lekarze szukają pracy, a praca szuka lekarzy. I w jakiejś tam części, niestety teraz większej, szpital goleniowski pada ofiarą trendu ogólnopolskiego. Natomiast różnimy się co do tej kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa, natomiast też różnimy się co do tego, że ja uważam, że to byłoby z korzyścią dla spółki, a pani uważa przeciwnie. I ja powiem tylko tyle, już kończąc dyskusję w tym temacie, że sąd administracyjny w sprawie, którego stroną była spółka i bardzo podobnej sprawie szpital nowogardzki, zapadł bardzo niemal identyczny wyrok. I jedno tylko zdanie, że no, najkrócej rzecz ujmując, tam gdzie są środki publiczne, to jest informacja publiczna. I pani zdecydowała o wniesieniu kasacji. Ja stawiam, tak jak mówiłem na komisji, dolary przeciwko orzechom, że ta kasacja będzie oczywiście bezzasadna i my tylko odwlekamy ten czas, a uważam, że moglibyśmy, nie czekając na to, próbować tą sytuację normalizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Zgłosił się pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta. Panie starosto, daję panu głos, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja może tutaj też trochę ad vocem do wypowiedzi pana Gulbinowicza. No niestety przy zarządzaniu jednostką i mając w zanadrzu to, że mogą być jakiekolwiek procesy, to niestety czasem czeka się na koniec postępowania sądowego i no lepiej jest tak, jak sąd nakaże takie postępowanie, a nie samemu, bo wtedy ma się tak zwany glejt do tego, żeby to wykonać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta Tomasz Kulinicz, bardzo proszę, panie starosto, daję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Myślę, że dobrze się stało, że ta dyskusja jest merytoryczna i że rozmawiamy o szpitalu, ale też przypomnę, w poprzednich 2 latach, niezależnie od tego, co mówiła pani radna Faryniarz, bo do tego wątku nie chciałbym się na razie odnosić, jest tak, że nie rozmawialiśmy dużo o szpitalu, ponieważ wynik finansowy był dodatni. Kończyliśmy rok z lekką nadwyżką i nie było powodów do tak dużych zmartwień, jak mamy dzisiaj, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że faktycznie to jest spowodowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi i ta ocena, którą pani prezes wystawia, Rada Nadzorcza i następnie Zgromadzenie Wspólników, czyli właściciel, to też wynika z tego, że pani prezes i ta ocena, która jest, jest oceną dobrą i wynika z tego, że pani prezes robi wszystko, by szukać możliwości, aby ten szpital był. Ja chciałbym tak troszkę podsumować to, co powiedzieliście państwo radni, ale ta myśl, o której mówił radny Paweł Gulbinowicz o tej służbie zdrowia, troszkę mi jakby od razu przypomina naszą rolę w samorządzie, którą jest pewna misja. I niezależnie od tego, skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, jaki okręg reprezentujemy, to muszę państwu przypomnieć, bo ja tak to odbieram, tą pracę jako misję, że podejmujemy decyzję wobec jednostek i prowadzonych przez nas zadań jako decyzje obiektywne dotyczące tego, za co jesteśmy odpowiedzialni. A jesteśmy odpowiedzialni za szpital, który jest szpitalem powiatowym w Goleniowie. I czasami w państwa wypowiedziach, niestety, ale mam wrażenie, że nie do końca jakby zależy państwu faktycznie na dobru tego szpitala, bo też wielokrotnie powtarzamy, że pisanie w gazecie czasami nawet i dobrych rzeczy jest odbierane inaczej później przez NFZ, nie mówiąc o pisaniu rzeczy złych. Zdaję sobie sprawę, że jest grupa osób, która będzie niezadowolona w zakładzie pracy i tak jest pewnie wszędzie. Również jest, myślę, taka grupa w starostwie, która ma odmienne zdanie do większości czy do części pracowników dotyczących warunków pracy, warunków płacy. To jest rzecz naturalna. Natomiast jeżeli tutaj padło z ust pani radnej mowa o lekarzach, którzy byli rzekomo tacy wierni szpitalowi, to ja zapytam tak troszeczkę może takim pytaniem retorycznym, czy to są ci lekarze, którzy później na forum wojewódzkim mówią do pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zamknąć szpital w Goleniowie, a dzisiaj tu już nie pracują. Więc, szanowni państwo, kij ma zawsze dwa końce. Ja uważam, że jest zły rynek dla zarządzających, a niestety jest rynek dla lekarzy. Mówimy tu przede wszystkim o lekarzach, bo powolutku zaczyna to się przesuwać w kierunku również kadry średniej, kadry, mówię tutaj o pielęgniarkach. Natomiast ktoś wyczuł moment, że można tak naprawdę to, co mówił pan radny Gulbinowicz, delikatnie zaszantażować nas, czy to organy zarządzające szpitalami, czy bezpośrednio osoby, które odpowiadają za prowadzenie tych jednostek, tym, że po kolei będziemy składać wypowiedzenia i to ma miejsce. Tu pani radna ma rację, że to nie jest świeży temat. Ten temat dzisiaj jest najtrudniejszy, ponieważ lekarze składają wypowiedzenia, otrzymując dużo wyższe gratyfikacje finansowe w szpitalu w Zdrojach. I to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie. Ja osobiście uważam, że w tym momencie nie ma powodu do zmiany zarządzającego szpitalem, bo takie tutaj mogą być lekkie sugestie, a też pani prezes mówi, że nie ma kłopotu. Proszę państwa, to też nie jest proste dokonać szybkiej zmiany zarządzającego, bo może o to właśnie niektórym osobom chodzi. To też jest uderzenie w tym momencie w zarządzanie i uderzenie w stabilność tej jednostki, a ja nie chciałbym, żeby dzisiaj z powodów może nawet i politycznych, bo nie wiem, czy to kamery mają dzisiaj wpływ na to, że te wypowiedzi są takie bardziej już polityczne niż merytoryczne, tak przynajmniej ja to odbieram. Chciałbym, żeby ta dyskusja trwała i żebyśmy mogli pomagać temu szpitalowi, a tym samym powodować to, że on ma istnieć. Gratuluję panu Kazimierzowi, że szpital w Nowogardzie ma 5. miejsce w Polsce. Nie wiem, dlaczego nasz szpital nie jest w tym rankingu ujęty. Może uzyskam też tą odpowiedź, czy w ogóle zgłosił się i nie chcę jakby rozwijać wątku, żeby to znowu nie było odbierane jako konkurencja. Natomiast to, co mówiłem na komisji, robimy wszystko, by spowodować, aby te szpitale przestały w końcu być i osoby, bo my też po części, tak teraz można to nazwać politycznie, rozmawiamy o decyzyjności po stronie grupy koalicyjnej radnych, po drugiej stronie można powiedzieć jest grupa klubu SLD, ale proszę państwa, to nie jest tak, że wasz głos coś zmieni, bo można powiedzieć, że po części krytyka działań, nie wiem, czy to zarządu spółki, czy też rady nadzorczej, mamy to w pewien sposób poukładane, pracujemy według harmonogramu. Spotykamy się z Radą Nadzorczą, spotykamy się z zarządem, jesteśmy na bieżąco informowani, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że rozmowy może sprzed 2 dni na dzień dzisiejszy są już nieaktualne. I dalej wracam, wspólnym mianownikiem jest to, że nie mamy tej kadry na rynku tyle, byśmy mogli sobie przebierać. A środki finansowe, które posiada szpital, chociażby ten wynik za rok poprzedni, również pokazują, że nie stać nas na to, abyśmy teraz przebijali nie wiadomo w jaki sposób oferty innych szpitali dotyczące poszczególnych osób, żeby te osoby zostały na siłę u nas w szpitalu w Goleniowie. Chwała tam, gdzie są lekarze, o czym wspominał ostatnio też pan Lembas, są lekarze miejscowi. Tak jest w Nowogardzie, a to też się powoli kończy. Te osoby mają swój wiek, mają swoje inne plany, i w momencie, gdy u nas z kolei kadra jest w większości kadrą przyjezdną, traktującą niestety nasze szpitale powiatowe jako pewną prowincję, gdzie im się już nie chce tu pracować, tu są duże oczekiwania, tu pacjent chce od razu być leczony. I ci lekarze, o których też mówiła pani radna Faryniarz, to są ci, którzy oczekują jak najwięcej za jak najmniej. I to jest smutne, bo to nie jest oczywiście przytyk do pani, tylko też, żeby mieć troszeczkę dystansu do tego, co mówią lekarze, bo osoby, od których się wymagało, osoby, które miały wprowadzać statystyczne dane, za którymi szły pieniądze, to one były największym naszym problemem i na szczęście dzisiaj w szpitalu goleniowskim tych osób już nie ma. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Jabłońskiego, kwestia rady nadzorczej oczywiście kosztuje, ale ja też uważam, że i wielokrotnie to też państwo powtarzacie jako radni, nie możemy uznawać, że za pracę, a sprawdzimy to i przedstawimy na piśmie, za pracę, którą wykonują członkowie Rady Nadzorczej będąc tym i odpowiedzialność, będąc osobami kontrolującymi z kolei zarząd spółki, panią prezes, musimy za pracę zapłacić. No nie czarujmy się, że w tym momencie będą osoby pracowały za darmo, bo niestety taki jest rynek, że za darmo dzisiaj nie ma nic. Sprawdzimy to i odpowiadając też panu, dlaczego nie dostali z radni tej odpowiedzi, z informacji uzyskanej tutaj też potwierdzonej przez panią sekretarz, jest ona na BIP-ie. Zgodnie z nowym statutem teraz faktycznie od wielu kadencji stosujemy tą metodę, tą zasadę. Jest ona, uważam, dobra, że na zapytanie jednego radnego wszyscy otrzymują odpowiedź. Niemniej jednak będzie to teraz realizowane właśnie na zasadzie skanu, który znajduje się na BIP-ie i każdy z państwa ma do tego dostęp. I ostatnie zdanie, tak do tego, co powiedział pan radny Siwek. Szanowni państwo, oczywiście, że pracujemy nad tym, by szpital jak najdłużej funkcjonował, niemniej jednak będę bronił tezy i przepisów, które obecnie obowiązują. Nie jest naszym zadaniem prowadzenie szpitalnego zadania czy szpitalnej części dotyczącej całego powiatu. Kiedyś były inne przepisy, dzisiaj powiat goleniowski, my jako Rada Powiatu odpowiadamy za jednostkę, którą mamy i powinniśmy dbać o to, by ona jak najlepiej funkcjonowała. Nie odcinam się w tym momencie w żaden sposób od tego, że funkcjonuje w dobry sposób szpital w Nowogardzie, bo rozmawiamy o tym, by ewentualnie połączyć siły. Niemniej jednak nie chciałbym, żeby szła w eter informacja, że powiat, starosta, zarząd, rada odpowiada za całe leczenie szpitalne na terenie powiatu. Bo jest to po prostu nieprawdą. Skupmy się na tym, co jest faktem, skupmy się na tym, żeby znaleźć rozwiązania, które pozwolą obu tym szpitalom przetrwać ten trudny czas, a przypomnę tylko, że nie wiemy, co będzie, bo zryczałtowane kontrakty, które wchodzą jesienią na czwarty kwartał tego roku, będą dla wszystkich jedną wielką niewiadomą. Mamy oczywiście nadzieję, bo też często z panem dyrektorem Lembasem rozmawiamy często jako też i z radnym o tym, że dobrze by było, gdyby te kontrakty były na dobrym poziomie i nie wiemy też, jak będzie wyglądała realizacja usług, bo już, jak słyszymy, ma nie być typowych nadlimitów. I ciekawe, jak sobie poradzimy, mając kontrakt na poziomie ryczałtu wykonania roku 2015, gdzie wiemy chociażby z tego materiału, jak koszty i wydatki poszczególnych lat wzrastały. Liczyłbym na to, że wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, aby móc połączyć te siły i pracować na jednym kontrakcie w powiecie. To jest jeszcze przed nami, ale dzisiaj uważam, że powinniśmy robić wszystko, by oczywiście krytyka niech będzie, zgadzam się z tym, ale pracujmy nad tym, by ten szpital faktycznie w tym kształcie mógł funkcjonować jak najdłużej, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim to, by pacjenci, już kończę panie przewodniczący, by pacjenci przede wszystkim z terenu powiatu goleniowskiego mogli z niego korzystać i z tych usług, które im oferujemy, a druga sprawa to jest właśnie kadra, która i dużo miejsc pracy, które chcemy zapewnić, aby dalej funkcjonowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, radna, pani radna Paryniarz, proszę, oddaję pani głos.
Zwrócę się teraz do pana starosty. Panie starosto, przykre i nieuprawnione jest to, co pan powiedział, że wypowiedzi w sprawie szpitala łączy pan z obecnością kamer na sali. To jest nieuprawnione i to jest kłamstwo. Pan wie, że sprawą szpitala poświęcano wiele czasu. Sprawą tego nieszczęsnego remontu, kiedy mówiliśmy, a w szczególności ja mówiłam o tych trudnych sprawach, kiedy pogoniono z placu budowy firmę Taran, kiedy toczyła się sprawa sądowa, poniesiono wiele strat z tego tytułu, do tej pory niewyjaśnionych, bo pan nie chciał dociekać, nie chciał wyjaśniać. Uważał pan, że te sprawy są już zbyt odległe, musiałby pan grzebać w dokumentach i tak dalej. Więc ja byłam dociekliwa zawsze i tego tematu jeszcze nawet nie zakończyłam, bo po prostu pewne sprawy wymagają wyjaśnienia. Nie można mówić o nich w sposób taki lekceważący i lekki, kiedy chodzi o pieniądze publiczne, o wydatkowanie pieniędzy publicznych i sprawowanie publicznej funkcji. Panie starosto, nie kamery. Kamery mogą najwyżej deprymować. To jest dodatkowy powód, dla którego człowiek być może się wypowiada niezbyt składnie, czy rezygnuje z niektórych wypowiedzi. Temat szpitala na bieżąco był zawsze podejmowany i w kategoriach problemów, które z nim są związane i Pan dobrze o tym wie. I proszę sprawy nie upolityczniać.
Dziękuję bardzo Pani Radnej. Do wypowiedzi zgłosił się Pan Radny Kazimierz Lembas. Oddaję Panu głos, Panie Radny. Proszę.
Panie Przewodniczący, ja spróbuję bardzo krótko i gwarantuję, że nie politycznie, bo właściwie w takim temacie uważam, że polityka jest najgorszym, powiedzmy, doradcą i nie powinniśmy rozmawiać na temat polityki. Trochę powtórzę to, co powiedziałem na komisji. Proszę Państwa, 2017 rok ma być najgorszy, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia. Powiedziano, że do czasu uruchomienia ryczałtów sfinansowanie będzie bardzo kiepskie. I ja myślę, że to, że dyskutujemy dzisiaj na temat kondycji szpitali, to ja chciałbym Państwu powiedzieć i przybliżyć, zapoznajcie się z wczorajszymi artykułami na temat kondycji finansowej szpitali zachodniopomorskich. Proszę Państwa, zarówno sytuacja finansowa szpitala w Goleniowie, jak i w Nowogardzie jest rewelacyjnie dobra w porównaniu do tamtych szpitali. Tam się mówi o milionach, a my mówimy o, powiedzmy, 400-500 tysięcy złotych, które te szpitale przyniosły wynik negatywny. Przyniosły, dlatego mówię tu w przypadku swojego szpitala, którym zarządzam, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy od wielu lat nie wykupił w całości nadwykonań. Gdyby nie wykupił, kondycja obydwu, jestem przekonany, szpitali byłaby dobra. I zarówno ja nie zwracałbym się do Rady Gminy, jak i myślę, ta dyskusja nie powinna, te 400 tysięcy złotych, proszę mi wierzyć, nie jest problemem przy 20 milionach złotych przychodu. I chciałbym, żebyśmy również na to patrzyli. Źle się stało, że jest wynik negatywny? Źle. Ale to nie jest wynik, który nas powala, zarówno jednego, jak i drugiego. I chciałbym, żeby ta dyskusja właśnie miała ten wydźwięk. Czy zrobiliśmy błędy w szpitalu goleniowskim? Ja powiem, że nie mam tu pretensji do pani prezes, ale mam pretensje właśnie do nas. Ja pamiętam, jak pan starosta Stanisławski chwalił przyjście do szpitala jednego z zarządzających, jak nam dobrze będzie z tą osobą, jak ten oddział będzie znakomicie działał, jak się zwiększy sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Zrobił piękną reklamę osobę, z której po jakimś czasie jako szpital, myślę, się pożegnano. Czyli doceniajmy ludzi tam, gdzie to jest racja. Natomiast my ich przeceniliśmy, my ich tak wywartościowaliśmy, że ci ludzie po prostu osiągnęli na laurach i nie było tego, czego myślę, zarówno pani prezes, jak i całe społeczeństwo się spodziewało. I taka jest prawda. Także to jest czasami takie przecenienie na wyrost i ci ludzie wtedy nie pracują tak, jak my o nich oczekujemy. Ja tylko mogę współczuć pani prezes, że była w takiej sytuacji i musiała stanąć przed taką, a nie inną decyzją. I takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast przyjmijmy do wiadomości. Brakuje kadry zarówno lekarskiej, jak i pielęgniarskiej w Polsce. I tylko przetrwają ci, którzy mają, ja to zawsze tak nazywam, tak zwaną kadrę swoją. Tak jak tu pan starosta powiedział, 80% pracowników kadry lekarskiej w Nowogardzie to mieszkańcy Nowogardu. I to jest siła tego zarządzania i moja, proszę państwa. Bo oni mi nie odejdą nigdzie. Natomiast lekarze przyjezdni, czy oni będą zatrudnieni w Nowogardzie, czy w Goleniowie, czy w Stargardzie, jeżeli dostaną tylko ofertę pracy, a zawsze lepszą w szpitalach szczecińskich, to zawsze tam pójdą. bo tam też jest brak lekarzy. Dzisiaj się skończył ten rynek, że lekarze szczecińscy nie mieli pracy w Szczecinie i szli tak zwany w teren. Dzisiaj jest sytuacja odwrotnie. Już się dzisiaj namawia lekarzy z terenu, żeby podjęli pracę w Szczecinie i miejmy taką świadomość. Trudny rynek, trudne czasy, trudne finansowanie, nie wiadomo co z ryczałtami, to znaczy wiadomo co będzie na czwarty kwartał, ale nie wiemy co będzie w 2018 roku. Wszyscy żyjemy w wielkiej niepewności, jeżeli chodzi o finanse. I proszę Państwa, moja prośba jest tylko jedna. Musimy również na siebie patrzeć z wzajemnością i we współpracy. Jeżeli my nie będziemy wykazywać stosunku do siebie z życzliwością, ja mówię teraz w szpitalu nowogardzkim i goleniowskim, to powinny się skończyć te czasy, które były jeszcze w poprzedniej kadencji, że pan starosta uważał, że szpital nowogardzki to jest wróg, to jest szpital, któremu nie można w żadnym wypadku pomóc. Ja nigdy się tak nie da. Wszystkie działania, ja to mówię otwarcie, były takie, żeby nam nie pomóc. Przypominam rehabilitację, przypominam nocną, przypominam wiele działań, w które pan starosta się sam angażował, żeby tego nie było w Nowogardzie. I ja uważam to za błąd. Bo w tamtym czasie również mogliśmy podjąć współpracę i ta współpraca już od wtedy byłaby o wiele lepsza. Niektórzy pracownicy starostwa nawet byli przychylni takim decyzjom, no ale nie wyszło. Ja myślę, że ten zły klimat się skończył w naszej współpracy, co, o czym świadczy on nawet ostatnie spotkanie, że dążymy bardziej do współpracy i podjęcia jakichś decyzji, które by mogły spowodować, że my będziemy lepiej ze sobą wszyscy współpracować. Bo robienie sobie w jednym powiecie konkurencji jest złym pomysłem. Tylko dobra współpraca daje efekt jednym i drugim. Jeżeli będziemy sobie nawzajem robić na złość, to straci i znowu jeden i drugi. Bo nie ma zwycięzców, jak to się mówi, przy konfliktach. Zwycięzcy są wtedy, kiedy dojdziemy do porozumienia, będzie pełna współpraca. I bo ja zawsze byłem tego zdania. Jest miejsce dla dwóch szpitali, ale na zasadzie współpracy czy jakichś innych rozwiązań. To już na mnie dzwonią, tak? To dziękuję bardzo.
A to nie, to nie dzwoniło. To 11 sekund przed dzwoni.
No, dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Myślę, panie starosto i wysoka rado, temat głęboko omówiliśmy. Tych zagrożeń jest naprawdę dużo, niezależnych od nas. Możemy sobie tu zaklinać rzeczywistość, a ona może być różna. I trzeba tylko życzyć i jednej dyrekcji, i drugiej, czy naszym szpitalom, żeby jak najbardziej przecinał jak najbardziej łagodnie ten okres. Być może, że ten rok 2018 on nam pokaże jeszcze inną jakąś perspektywę, ale te zapowiedzi, które są na dzień dzisiejszy w oparciu na te kontrakty z 2015 roku, to nie napawają nas tak optymistycznie. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zająć głos? Jeżeli nie, to podziękuję wszystkim za taką głęboką i rozważną dyskusję, bo taka ona była, żeśmy się nie przekrzykiwali, ale każdy czuje to, że jest to temat poważny, stojący przed Radą Powiatu i myślę, że również Goleniowie przed Radą Miejską. Jak nie widzę chętnych, to zamykam dyskusję i przystąpimy do przyjęcia informacji głosowaniem. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo, wszyscy oddali. Na 19 radnych, 19 za, tak jak przy przyjęciu porządku obrad. Serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję Panie Prezes i dziękuję Panu Dyrektorowi. Macie naprawdę moc roboty i nie będziemy Wam już więcej przeszkadzać, tylko dobrze to działajcie. Proszę bardzo, ja nie mam mikrofonu. Proszę bardzo.
Również. Również chciałam podziękować za przyjęcie sprawozdania i za dyskusję, która zawsze jest burzliwa, ale żeby była konstruktywna, to jest ważne. I żeby tak nie było, że tylko szpital w Nowogardzie ma sukcesy, szpital w Goleniowie też coś działa, też stara się pozyskać. Właśnie przed przyjściem do Państwa dostaliśmy informację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że dostaniemy na ZOL 40 łóżek, 40 materaców od przeciwodleżynowych, aparaty EKG, wózki inwalidzkie, pompy infuzyjne, które są bardzo drogie i dostaniemy aż 5 sztuk, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, pionizator, rotor, kardiomonitor, także bardzo duży dar uzyskaliśmy.
Dziękuję bardzo. Jakby tak miało być na każdej sesji, to będziemy je często organizować. I żeby to, te dary spływały do nas. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2016. Proszę bardzo, kto będzie referował? Pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję Panu głos, Panie Starosto, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach. Jest z nami Pani Kierownik, także jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania do Pani Kierownik, to bardzo proszę, chociaż trzeba przyznać, że i jedna i druga komisja bardzo mocno chwalili działalność WTZ-u w Nowogardzie. I myślę, że to dobry kierunek również może dla Goleniowa, jako odciążenie też tego WTZ-u w Nowogardzie. Ale jest Pani Kierownik z nami, także jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Głos oddam przewodniczącym komisji. Kto zajmie głos, to się zgłasza z komisji. Nie widzę. Nie mieliście tego na tych. Pani Lucja Kotwicka w imieniu Komisji Budżetu, Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, oddaję Pani głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Tak jak powiedział Pan Starosta, materiały przygotowane, zresztą pozostałe uchwały również są tak szczegółowe i one zazębiają się ze sobą, także członkowie połączonych komisji przyjęli pozytywnie ten.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty głos zabierze Krzysztof Wasiluk, wiceprzewodniczący, czy? Tak? Proszę bardzo, daję Panu głos.
Również Komisja Spraw Społecznych i Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.
Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący pan Sylwester Górzny chciał zająć głos? Rezygnuje? Dziękuję. Proszę bardzo, jesteśmy w dyskusji nad tym tematem. Komisje przyjęły sprawozdania. Proszę bardzo, czy ktoś z pań, z panów radnych chciałby zająć głos w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie wyniku. Na sali obecnych jest 16 radnych. 3 nieobecnych, wszyscy byli za, 16. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu, punkt 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025 za rok 2016. Referował będzie pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jest z nami pani dyrektor Jaworska, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczekujemy na stanowiska komisji. Proszę bardzo, pan Sylwester Górzny w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście pani dyrektor była nam łaskawa przedstawić temat zawarty w projekcie uchwały. Nie mieliśmy zastrzeżeń. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury w imieniu Komisji Rewizyjnej pani Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Nasi członkowie połączonych komisji również pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie widzę dyskutantów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji pilotowego programu działań? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Jeszcze parę osób nie oddało. Proszę bardzo, panie Jabłoński, panie radny. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie. W głosowaniu wzięło 18 radnych, jeden radny nie głosujący, 18 głosów za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 za rok 2016. Temat będzie referował starosta pan Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały również był omawiany na komisjach. Była pani dyrektor Jaworska. Kolejny materiał Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gdyby były pytania jeszcze, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poczekamy na opinię poszczególnych komisji. W imieniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty pan radny przewodniczący Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Dziękuję, proszę. Panie przewodniczący. Nie mieliśmy zastrzeżeń. Wyjaśnienia pani dyrektor nam całą sprawę przekazały te jej uwagi i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy to sprawozdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji, przewodnicząca Komisji Budżetowej i Infrastruktury pani Lucja Kotwicka. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję. Połączone komisje również jednogłośnie zaakceptowały tenże projekt.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę zgłaszających się. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. Na obecnych 18 radnych 18 radnych zagłosowało za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu goleniowskiego na lata 2016-2025 za rok 2016. Prowadzi nas do tego tematu pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, podobny materiał omawiany przez panią dyrektor Jaworską na komisjach. Były pytania, na które udzieliła. Gdyby jeszcze były, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty głos zabierze przewodniczący Komisji Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Dziękuję. Też bez zastrzeżeń, bez uwag przyjęliśmy i pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji zabierze głos przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos.
Dziękuję bardzo. Tak jak wcześniej powiedziałam, te materiały są bardzo szczegółowo opracowane i wszyscy byliśmy z nich zadowoleni i jednogłośnie zaakceptowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę dyskutantów. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guzika. Dziękuję bardzo. Na 18 obecnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie powiatu goleniowskiego kategorii dróg powiatowych. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Kolejna uchwała w tej kadencji, dzięki której będziemy mogli przekazać gminie Goleniów kolejne ulice. Tym razem mówimy o Alei Róż, o której też wielokrotnie radni z Goleniowa wspominali, że należałoby jak najszybciej podjąć tą uchwałę. Podobnie odcinek Brygady Legionów, gdzie gmina Goleniów zamierza wykonać remont i przejmuje tą ulicę od powiatu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez ościenne jednostki samorządu terytorialnego. Był omawiany na komisjach, tu oczywiście jest w uzasadnieniu będzie poprawka, że burmistrz gminy Goleniów, a nie gminy i miasta. Poza tym, gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Proszę. Dziękuję. Ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców jednej z tych ulic pozytywnie członkowie naszej komisji zaakceptowali ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji zabierze głos przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury pani Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos.
Ku zadowoleniu kolegów radnych z Goleniowa i całej komisji również pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłosił się do dyskusji pan radny Paweł Gurbinowicz. Oddaję panie radny panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście Aleja Róż bardzo się cieszymy, bo została trochę zapomniana przy przekazywaniu Prusa i Rejmonta. Ale mam jedno pytanie do uzasadnienia, bo czy do uzasadnienia mógłby zostać dołączone pismo pana burmistrza, w którym wyraża on rzeczywiście taką wolę. I już mówię dlaczego, bo jeżeli chodzi o ulicę pierwszej Brygady Legionów, to nie wiem, czy państwo pamiętają, ale we wrześniu 2016 roku już podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przekazania gminie Goleniów tej ulicy. Też burmistrz na piśmie taką wolę wyraził. Natomiast ulica nie została przekazana, bo Rada Miejska nie podjęła stosownej uchwały w tej sprawie. I w wyniku kontrolnych decyzji wojewody musieliśmy miesiąc później tę uchwałę, jak państwo pamiętają, uchylać. Zatem też takie pytanie do pana dyrektora, czy ta kwestia tym razem jest na tyle skutecznie dograna, że Rada Gminy Goleniów w ustawowym terminie tę uchwałę podejmie, żeby znowu organ nadzoru nie wytykał nam tego, że nie było przekazania i trzeba uchwałę uchylić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie radny. Czy głos zabierze pan dyrektor?
Tak, oczywiście.
Pan dyrektor Zabłoski, proszę.
Trudno mi się wypowiedzieć za Radę Gminy, czy zostanie podjęta taka uchwała. Myślę, że jest to jak najbardziej dograne. Jest to po spotkaniu z burmistrzami. Wola rzeczywiście pisemna została przekazana tutaj do powiatu goleniowskiego, także w mojej ocenie jest wszystko jak najbardziej dopięte. Natomiast czy Rada Gminy podejmie tę uchwałę, panie radny, to nie wiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby z panów radnych zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie powiatu goleńskiego kategorii dróg powiatowych? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na 18 radnych, 18 jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 10 zgłoszonego przez pana starostę. Dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 19-185 przez 17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kolinicz. Panie starosto, oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, temat dotyczące tej uchwały, tego projektu omówiła szczegółowo na komisjach pani dyrektor Jaworska. Dotyczy on przesunięcia środków na zadanie polegające na dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych. Jest to jakby w porozumieniu z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Oczywiście projekt posiada pozytywną opinię Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję panu. Po wyjaśnieniach pani dyrektor, po wątpliwościach, które nas tam nurtowały, pozytywnie i jednogłośnie przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury, pani Lucja Kotwicka. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję. My również pozytywnie zaopiniowaliśmy przedłożony projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję dotyczącą punktu 10. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę numer 19/185/17. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ktoś tam jeszcze nie zrobił. Widzę, że pan Bogusław Groć. Dziękuję bardzo. Możemy odczytać. Na obecnych 19 radnych, 19 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Proszę bardzo, kto będzie referował? Pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni radni. Myślę, że zwyczajowo nie będę odczytywał. Poproszę o zadawanie pytań dotyczących poszczególnych zapisów tego sprawozdania z podaniem numeru strony oraz punktu, którego dotyczy pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie nad sprawozdaniem z działalności. Proszę bardzo, kto z panów radnych ma uwagi, pytania. Proszę się zgłaszać. Zgłosił się pierwszy pan radny Czesław Siwek. Panie radny, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
I ponownie dziękuję panu przewodniczącemu, żeby pan tak łaskaw. Mam tutaj tak dwa pytania, tym razem niedużo. Strona 5, punkt 21 i strona 6, punkt 22. Wysokość najmu. wyliczyłem sobie matematycznie, znaczy, bo to jest proste jak drut, matematyka do siebie, że jeden lokal o powierzchni 11,17 metra kwadratowego, cena jednego metra 24,6, to jest do organizacji politycznej. Na stronie 22, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, lokal o powierzchni 11,76, o parę metrów więcej, kwota 244 i średnia za metr 20,91. Nie rozumiem, dlaczego tam, gdzie powinny być jakieś rabaty, inne spojrzenia, bo to jest polityczna działalność, to jest dotacja, mieć składki, wyższy haracz się nakłada, a tam, gdzie pieniądz i kapusta, jak mówiąc, czy finanse, tam się daje korzystne warunki. I to jest jeden z punktów. Drugim, wyliczyłem też na stronie 11, punkt drugi odnośnie prolongat i umorzeń, że trzeba, żeby punkt drugi, 136 miesięcy, czyli ponad 11 lat będzie ten dłużnik nam spłacał. No w sumie troszeczkę takie dla mnie rozwiązanie w sumie dalekosiężne, tak jak lot na księżyc. Daje się takie ułatwienia, w sumie 200 zł miesięcznie i wyliczyłem 136 miesięcy. Czy to była decyzja przemyślana do końca, czy z tego to wynika logika takiego postępowania? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny jest jako priorytet pan starosta. Panie starosto, oddaję panu głos, proszę.
Proszę. Poprosiłem o głos priorytetowy, ponieważ myślę, że łatwiej i prościej będzie odpowiadać na pytania poszczególnych radnych po zakończeniu zadawania pytań przez poszczególnych właśnie radnych. Zacznę może od końca. Mówiąc o umorzeniu, czy też o rozłożeniu na raty. Szanowni Państwo, temat przechowywania pojazdów jest tematem, jak to się mówi, też z brodą. Patrząc na kolegę Pawła. Był rozpatrywany przez
komisję. To jest brudka, nie broda.
To jest może jeszcze brudka. Natomiast my możemy w tym momencie przystąpić do ściągania należności za przechowywanie pojazdu w momencie, gdy pojazd stanie się naszą własnością, a to też nie jest proste. Czasami wiele lat trwa zbieranie dowodów i udowodnianie przed sądem, że jest to nasza własność. Jak już to się stanie, dopiero wtedy przystępujemy do rozliczenia z przedsiębiorcą, co Państwo znacie. I tak samo dwutorowo, czyli próbujemy odzyskać te środki od osoby, która do tej pory była właścicielem tego pojazdu. No i tak się składa, że w przypadku tej osoby, a przypomnę też, że są finanse publiczne, gdzie też komisja rewizyjna później bada działalność zarządu, nie chcemy też lekką ręką oddawać należnych nam środków, a osoba, która przedstawiła dokumenty, udowodniła, że ma 200 zł, że tak powiem, możliwości finansowych, więc stwierdziliśmy, że lepszy ryc jak nic. I po prostu w pewnych przypadkach, gdzie faktycznie postępowanie dowodowe stwierdza, że jest zasadne umorzenie, ponieważ człowiek jest po chorobie, bezrobotny, nie ma tak naprawdę prawie żadnych dochodów, no to postępowanie komornicze jest nieskuteczne i bezzasadne. Natomiast w tym przypadku uznaliśmy, że chociaż te 200 zł na ileś tam miesięcy niech płaci, no bo to jednak był jego samochód i my realizujemy to zadanie. Czy mamy problemy z tego tytułu właśnie przez to, że te osoby tych samochodów, tych pojazdów nie odebrały w odpowiednim terminie po ich zatrzymaniu. Pytanie dotyczące najmu powierzchni. Szanowni Państwo, przypomnę tylko, że w hotelu Cisy, byłym hotelu, obecnie budynku Cisy, posiadamy również już windę i również stwierdziliśmy jako zarząd, że po zamontowaniu windy należało urealnić stawki i te stawki zostały podniesione do takich, które powiedzmy są na rynku nowogardzkim dla zarządu optymalne. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaj podmiotów, które korzystają, to partia polityczna nie ma tutaj, panie radny, żadnego znaczenia. Właśnie dlatego chociażby, że są te dotacje, ktoś je ma, ktoś nie ma. Mamy w katalogu uchwały zarządu wykazane podmioty, które mogą korzystać z innych ewentualnie stawek. Natomiast tutaj działalność gospodarcza, czy też partia polityczna, dla nas jest to tożsamy najemca. I różnica w cenie właśnie polega na tym, że wyższe piętra są bardziej utrudnione, chociaż jest winda, niemniej jednak czasami trzeba też przejść po schodach. Stąd też jest ta różnica, jeżeli chodzi o kwoty i tutaj jakby rodzaj najemcy dla nas w tym przypadku nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zgłosił się pan radny Jabłoński, ale chyba wybył. Może pani radna Faryniarz, tak? Ale muszę jakoś to zrobić, żeby pani głos oddać. Może tak, damy panu Jabłońskiemu, bo wyłączymy. I proszę bardzo, pani radna Faryniarz, proszę bardzo.
Dziękuję za głos. Tak, mam pytanie do punktu drugiego na stronie 10. Przepraszam, znowuż dotyczy szpitala. Pytanie dotyczy szpitala. Więc tak, punkt drugi brzmi: Zarząd Powiatu zaakceptował harmonogram prac dotyczących dokończenia zadania pod nazwą przebudowa pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym Spółka ZOO wraz z położeniem linii zasilającej, a także wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Proszę odpowiedzieć na pytanie, kiedy prace remontowe opóźnione już o rok zakończą się, na jakim etapie one są, dlaczego teraz sporządza się harmonogram prac. Myślałam, że takie rzeczy obowiązują od samego początku, kiedy się podmiot podejmuje remontu. Czy nie ma tutaj zagrożenia znowuż jakimiś sprawami sądowymi, tak jak w przypadku poprzedniego remontu, zakończonego właśnie wyrokami? I czy znowuż nie będzie tutaj jakiejś podstawy do tego, żeby mówić o tym, że coś poszło nie tak i żeby nie było potrzeby zwoływać sesji specjalnej, o co wnosiłam kiedyś w przypadku tego poprzedniego remontu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto. Proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pani radna, więc tak, jeżeli chodzi o harmonogram dotyczący tego zadania, to ta nazwa to jest nazwa, która była obowiązująca przy postępowaniu przetargowym, bo tak ogólnie nazywaliśmy całe to zadanie realizowane w roku 2015 i 2016. Nie udało się dokończyć trzech elementów przy całym remoncie. Pan, może bez nazwisk, firma, która wykonywała, nie wywiązała się z umowy w terminie, pomimo iż tam z powodów uzasadnionych były dwa aneksy krótkie i firma miała możliwość pracy do godziny 18, również w soboty, nawet w niedzielę, nie korzystała z tego prawa i nie wyrobiła się w terminie. I tutaj bym nie porównywał tego do poprzedniego remontu, bo niestety, ale nie mamy wpływu na fakt, iż przedsiębiorca nie kończy pracy w terminie. Bo to tak musielibyśmy być odpowiedzialni, idąc tym tropem, naprawdę za wszystko. Jest podpisana umowa, są przepisy kodeksu cywilnego oraz inne, które regulują w tym momencie spory i może się oczywiście zdarzyć, że spotkamy się z przedsiębiorcą w sądzie. Na tą chwilę zakończyliśmy współpracę z firmą, która była wykonawcą i trzy zadania, które nie zostały wykonane, to jest przebudowa klatki schodowej, przebudowa wejścia do izby przyjęć oraz obudowa centrali wentylacyjnej na strychu, zostały zlecone za pieniądze, które nie są wypłacone wykonawcy, do ponownego wykonania przez firmy inne. W wyniku teraz postępowania, które jest prowadzone, będziemy chcieli wyłonić wykonawcę tych zadań, które nie wykonał poprzedni wykonawca i za które nie miał też zapłacone. Jeżeli chodzi zaś o harmonogram, to nie wynika on z tego, że nie był wcześniej przygotowany, bo taki harmonogram był. Niemniej jednak klatka K3, o której wspomniałem, jest elementem dotyczącym również połączenia z OIOM-em. I harmonogram był ustalany z panią prezes po to, byśmy mogli w ogóle rozpocząć tam pracę w momencie, gdy nie ma pacjentów. Nie możemy sobie tak po prostu z góry ustalić, idąc do nowego wykonawcy, pisząc też w sprawozdaniu, w zapytaniu ofertowym, czy wykona pan klatkę, która jest powiązana z OIOM-em, wiedząc, że tam może być kłopot z wejściem. Dlatego najpierw ustaliliśmy nowy harmonogram, może to jest tak zapisane, jak jest, który akceptuje również pani prezes i wiedząc, że wybierając nowego wykonawcę, nie będzie kłopotu z wejściem, bo wtedy pacjenci będzie jakby przewidywanie przez zarządzających szpitalem tego faktu, iż będzie musiał wejść wykonawca i te prace chociażby na OIOM-ie wykonać. Pozostałe elementy nie są na tyle problematyczne. Ten harmonogram dotyczył przede wszystkim tego jednej części tego nowego postępowania, czyli przebudowy klatki K3, gdzie jest ścianka łącząca się z OIOM-em. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto.
Pani radna jeszcze dopytała, kiedy koniec, panie przewodniczący, dopowiem. Proszę. Jeżeli uda nam się wyłonić w najbliższym czasie wykonawcę, to wtedy przekażemy państwu informację, jaki jest termin wykonania tego zadania, bo teraz postępowanie jest w toku.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Gubinowicz, bardzo proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Strona 9, punkt 5. Ja już o tym kiedyś mówiłem, ale jak jest taka informacja, która nie ma informacji źródłowej, to cokolwiek trudno w ogóle się do tego odnieść. Więc zakładam, że był jakiś strajk i mamy informację od ZNP i mamy informację od dyrektora. Natomiast pojawia się takie zdanie, czy dyrektor planuje zastosować konsekwencje wobec strajkujących nauczycieli. Kwestia tej dydaktyki, jakby pan starosta jednym zdaniem do tego punktu się odniósł, to byłbym zobowiązany. I strona 11, punkt 1. Mamy kwotę 297 523. Zakładam, że to jest 297 523. Jeżeli czytam to i to jest na pokrycie monitora komputerowego oraz i zakładam, że sam monitor to jest kilkaset złotych, a oraz to jest pewnie te 295 tysięcy. Dobrze zakładam? To też proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Dziękuję bardzo. No myślę, że tak dokładnie jest, chociaż rzeczywiście możemy to zbadać. No nie wyobrażałbym sobie inaczej, gdyby było odwrotnie. No, są to materiały, które są dokonujemy przesunięć uchwałą zarządu i możemy sprawdzić jeszcze dokładnie, jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o monitor, a pozostała będzie na pokrycie właśnie pobytu naszych dzieci na terenie innych powiatów. Natomiast jeżeli chodzi o strajk, mieliśmy takie informacje, bo strajk dotyczył pokazania czy zwrócenia uwagi rządowi, że ta reforma oświaty nie jest w najlepszym przypadku wykonana i w przypadku naszych szkół ten strajk dotyczył tylko jednej placówki, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził skutecznie postępowanie sprawdzające, było referendum strajkowe i kilkanaście osób potwierdziło, że w tym strajku weźmie udział. Mieliśmy też informację, że dyrektor zamierzał wobec tych pracowników, bo był pewien spór. ZNP napisało również pismo do mnie, abym pokrył czas nieobecności tych pracowników w pracy. Ja stwierdziłem, że na podstawie oczywiście analizy wydziału i radcy prawnego pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, jest szkoła. Więc ja jakby nie wchodziłem tutaj nie w swoje kompetencje. Natomiast mieliśmy informację, że dyrektor zamierza wobec osób, które strajkują, a ZNP potwierdziło, że strajk jest legalny, dyrekcja twierdziła, że jest nielegalny, że zamierzał zastosować pewne kary i z takim pismem zwróciliśmy się do pana dyrektora i odpowiedział nam, że strajk nie ma jakby wpływu na funkcjonowanie placówki, bo te kilkanaście osób, które zamierzają podjąć strajk, nie stanowią problemu, natomiast, że będzie próbował zrobić to bez jakby takich skutków doraźnych i bardziej ostrych, natomiast próbował namawiać nauczycieli, aby w tym strajku udziału nie brali. Tak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Teresa Chodyko. Bardzo proszę, oddaję pani głos.
Dziękuję. To strona 5, punkt 18 i dotyczy Wydziału Dróg Powiatowych. Głównie tu chodzi o zostało powołane stanowisko do spraw zarządzania ruchem. I chciałabym wiedzieć, kto tym jaka osoba jest na tym stanowisko i czym się będzie zajmowała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, oddaję głos, a na chwilę oddaję głos pani mojej zastępcy Izabeli Żabickiej do prowadzenia obrad. Proszę.
Oddaję głos panie starosto.
Dziękuję bardzo. Panie radne, jeżeli chodzi o to stanowisko, mieliśmy też wcześniej sygnały, że w kwestii tych zadań dotyczących zarządzania ruchem powinno być odrębne stanowisko, a nie pracownik wydziału i został ten pracownik wyłączony jakby z prac Wydziału Dróg Powiatowych i stworzone zostało odrębne stanowisko dotyczące właśnie zarządzania ruchem. Ta osoba zgodnie z ustawowymi kompetencjami przyjmuje wnioski, rozpatruje dotyczące zmian organizacji ruchu. Tak można by to ogólnie nazwać. Jeżeli pani jest zainteresowana szczegółowym zakresem obowiązków, możemy taki przekazać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz przekazuję głos pani Danucie Weryniarz. Pani radna, proszę. Dziękuję. Pytanie dotyczy punktu trzeciego, a na stronie 11. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski sekretarza powiatu i wyraził zgodę na A. O A chodzi. Dokonanie zmian w planie wydatków o kwotę 23 520 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników Starostwa oraz na wypłatę nagrody komendantowi powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie przechodzącemu na emeryturę. Domyślam się, że gros środków to są środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To też pytam, jak hojny był zarząd w przyznaniu nagrody panu komendantowi i jakich wątpliwości dotyczyły sprawy, że jedna osoba spośród zarządu się wstrzymała. Dziękuję. Dziękuję. Pan starosta.
Dziękuję bardzo. Więc tak, jeżeli chodzi o kwotę stanowiącą, która stanowiła tą nagrodę, jest to 1/5 mniej więcej tej kwoty, około 5 tysięcy złotych, no nie jest to tajemnicą, więc taką uznaliśmy. Ja, to jest kwota akurat, o którą ja wnioskowałem, aby podziękować panu komendantowi za te wszystkie lata pracy. Natomiast jeżeli chodzi o osobę wstrzymującą, nie pamiętam, kto się wstrzymał, ja się nie wstrzymałem, więc ewentualnie nie przypominam sobie wątpliwości, które by miała osoba wstrzymująca się wobec tych jakby dwóch zadań, które były jednocześnie podejmowane.
Dziękuję, panie starosto. Teraz proszę, pan radny Jerzy Jabłoński. Oddaję pan głos.
Pani przewodnicząca, na stronie 4, punkt 13 jest zapis, zarząd zatwierdził projekt i wyraził zgodę na ubieganie się o środki finansowe w ramach projektu Erasmus. Pytanie jest takie, o jakie środki tutaj chodzi i wyjaśnienie, na jakie zadanie, bo to jest dość enigmatyczne, nowoczesne zarządzanie, metody zarządzania profilingu i matchingu zawodowego.
Dziękuję. Pan starosta Tomasz Kulinicz. Aha, jeszcze? Niech pan się zgłosi jeszcze raz. Panie radny, pan się zgłosi jeszcze raz. Proszę, panie radny, udzielam panu głosu.
Strona 5, punkt 21. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal 214 w budynku administracyjnym w Nowogardzie. I tam jest taka informacja, z wyłączeniem działalności prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe. Jak wiemy, partie polityczne działają na podstawie ustawy o partiach politycznych i jak to rozumieć, chciałbym wiedzieć. Jeszcze jedno. W związku z tym, że zamierzamy tam wynajmować pomieszczenie na lokal biurowy, no dochodzą takie opinie, że w ogóle budynek tego budynku administracyjnego no jest w nieciekawym stanie, głównie jego elewacja, zmurszałe niektóre okna i tak dalej. On jest zawsze, no jest w takim miejscu, że poddawany jest krytyce przez naszych gości przyjeżdżających do Nowogardu, a zwłaszcza odbywa się to w okresie, kiedy mamy lato z muzami, czyli przyjeżdżają różni reżyserzy, aktorzy i tak dalej i mówią, ale tu bida w tym Nowogardzie, popatrzmy tylko na ten hotel. Więc no trudno
trudno komentować, bo widać to na własne oczy. Czy planowana jest modernizacja i remont tego obiektu? Dziękuję.
Dziękuję. Oddaję głos panu staroście.
Panie radny, zacznę może od tego drugiego tematu. Więc tak, znany jest nam od wielu lat stan tego budynku i chyba już czwarty rok uzgadniamy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska wniosek dotyczący dofinansowania remontu tego obiektu. Chcemy zacząć od wymiany okien, wymiany centralnego ogrzewania całej sieci i tak samo do zmiany elewacji tego obiektu. Niestety bez środków zewnętrznych sytuacja finansowa powiatu przez ostatnie lata nie pozwalała nam przystąpić do tej inwestycji. No i próbujemy, myślę, że już w tym roku skutecznie, ale to po zmianie rządów w 2015 roku było wiele wątpliwości po wymianie pracowników Narodowego Funduszu. My co chwilę, jak uzupełniamy pewne dokumenty, musimy uaktualniać z kolei nasze dokumenty, chociażby audyty, bo one są już nieaktualne i tak to trwa troszkę w kółko, ale mamy nadzieję, że teraz już ostatnie uzgodnienia i aneks, który pozostał przez nas podpisany, będą zatwierdzone przez pana ministra ochrony środowiska, który wspólnie z Narodowym Funduszem dokonuje tego przydziału środków i że zaczniemy ogłaszać przetarg jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. No fakt jest taki, że jest to może niezbyt dobrą wizytówką, no ale no, takie są realia, że tak powiem, w tej chwili i to tyle, jeżeli chodzi o zły stan techniczny tego obiektu. Jeżeli chodzi o prawo prasowe, były takie sytuacje, że bez jakby ogólnej zgody na terenie tego budynku była wydawana gazeta, czy tam powiedzmy biuletyn, w którym no tak się składa, że jako też wynajmujący byliśmy, często uważaliśmy w sposób nie do końca właściwy opisywani i stwierdziliśmy, że to jest budynek, w którym mieści się szkoła, w którym znajdują się biura i chcielibyśmy, aby taka działalność prawa prasowego, gdzie mamy też kilka partii politycznych, bo również Prawo i Sprawiedliwość wynajmuje tam swoje pomieszczenia, zarząd podjął decyzję o tym, aby ta działalność była niezwiązana z wydawnictwem, bo to troszkę było nielogiczne, żeby w naszym obiekcie pod naszym adresem był wydawany biuletyn, w którym były treści nie do końca prawdziwe dotyczące właściciela. To tak trochę dla nas było nielogiczne, stąd taka decyzja. Ale tak odnosząc się do całego obiektu, bo też tutaj pan radny Siwek pytał o te ceny. Rozmawialiśmy też i z państwem jako z przedstawicielami SLD, ale też i z innymi partiami, bo był też pewien kłopot wcześniej z Prawem i Sprawiedliwością. Szanowni Państwo, no rynek jest otwarty. Ja rozumiem, że ktoś ma jakieś przywiązanie, jest historia, ale jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, my jako najemcy mamy prawo wybierać sobie pomieszczenia, gdzie chcemy. Jeżeli warunki są po części niesprzyjające, my staramy się to każdy ma prawo zmienić. My staramy się optymalnie zarządzać tym obiektem, aby te koszty, które ponosimy, były pokrywane właśnie między innymi z dochodu z najmu tych pomieszczeń, które są jeszcze wolne. A przed nami też przypomnę duży remont, bo wstępnie wiemy, że wniosek napisany przez pana skarbnika chyba jeszcze na początku tego roku dotyczący kontraktu terytorialnego jest wstępnie pozytywnie oceniany, więc mamy dużą szansę na pozyskanie chyba niecałych 2 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, panie skarbniku, 500 tysięcy euro, czyli mówię około ponad 2 miliony złotych na remont piątego piętra z przeznaczeniem na wykonanie pomieszczeń pod szkołę muzyczną, od czego moglibyśmy remont tego obiektu również rozpocząć. To jest ta kwestia. Natomiast pytał pan też o Erasmus. To też jest pokłosie zatrudnienia nowego koordynatora, który dosyć ostro i tak można powiedzieć w dobrym tego słowa znaczeniu i mocno uderzył w pozyskiwanie środków, zwłaszcza, że teraz są terminy, w których składa się różnego rodzaju projekty. Natomiast punkt 13, bo to też się wiąże z punktem 12, były pomysły, aby wykorzystać maksymalnie środki z tego programu Erasmus, które są w 100% pokrywane przez środki Unii Europejskiej. I tutaj wspólne działanie Komisji do spraw pozyskiwania środków na czele z Andrzejem Siwym, członkiem zarządu, z nową panią koordynator, z pozostałymi członkami, panem skarbnikiem, wicestarostą oraz panią sekretarz spowodowały, że tych wniosków troszkę dużo złożyliśmy.
Niektóre z nich były składane też wcześniej do poprzedniej edycji programu Erasmus i mając tam pewne, powiedzmy, niedokładne stwierdzenia zostały odrzucone, więc teraz wyciągamy wnioski, staramy się to po nowemu napisać. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o te nowoczesne narzędzia i metody profilingu i matchingu zawodowego, to tutaj więcej może powiedzieć jeszcze ewentualnie prośba pan skarbnik, bo z tego co kojarzę, albo pomyliłem, albo w 12 pan skarbnik jest pomysłodawcą, więc bardzo bym prosił o oddanie głosu pani przewodnicząca panu skarbnikowi.
Dziękuję panie starosto. Oddaję głos panu skarbnikowi.
Jeżeli chodzi o pozycję 13, chodzi tutaj o doskonalenie zawodowe naszych nauczycieli w kooperacji ze szkołami duńskimi i niemieckimi. Chodzi o lepsze profilowanie i kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego osób, które trafiają do naszego systemu kształcenia tutaj w współpracy z doradztwem w modelu kształcenia dualnego, kształcenia opartego na praktycznym nauczaniu zawodu w szkołach, w miejscach wykonywania pracy, tak, czyli u pracodawców i teoretycznego kształtowania wraz z doborem jakby kierunku kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat. Jeżeli chodzi o tą dwunastkę, o której wspomniał pan starosta, tutaj troszeczkę inny zakres, też we współpracy ponadnarodowej, ale również z dwoma sąsiednimi starostwami chcemy wypracować metody lepszego zarządzania jednostkami oświatowymi. Chodzi tutaj o właściwą współpracę z otoczeniem, kształtowanie budżetu, jak również wydatkowania środków na to kształcenie, aby wypuszczać ludzi, którzy będą bezpośrednio znajdować pracę, a nie będą zapisywać się jako bezrobotni w naszym Urzędzie Pracy. Więc to też współpraca międzynarodowa. Oba wnioski łącznie na ponad 200 tysięcy euro w 100% finansowane ze środków unijnych. Oczywiście czekamy na ocenę merytoryczną i dalsze procedowanie. Jeżeli by się to udało, to rozpoczęłyby się te dwa projekty od września tego roku. Jeżeli jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panie skarbniku. Kto z pań, panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do następnego punktu i zapraszam pana przewodniczącego.
Dziękuję bardzo. Pani wiceprzewodniczący zaprowadzoną. Ostatnio pan wiceprzewodniczący Marcin Wydęczek, dzisiaj pani Żabicka, a więc czas powoli takich wprawiać w te zawiłości. Przechodzimy do punktu 12. Informacji przewodniczącego Rady Powiatu. Chciałem państwa poinformować, wpłynęło do mnie pismo, które było kierowane do pana starosty Tomasza Kulnicza od burmistrza Nowogardu w sprawie remontów dróg. Chodzi tutaj o skrzyżowanie ulicy generała Bema z Armii Krajowej i tu są rozpisane o pieniądzach, ile dała gmina, ile dał powiat. No i chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało do gminy Nowogard na modernizację tych ulic, a szczególnie przebudowa skrzyżowań, bo to bardziej dotyczyło. I wpłynęło do mnie również zaproszenie 270 lat Krepska, to w gminie Nowogoleniu, przepraszam, dyrekcja szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II, proboszcz parafii oraz sołectwo w Krepsku zapraszają na uroczyste obchody rocznicowe szkoły, kościoła, miejscowości, które odbędą się 3 czerwca tego roku w Krepsku. Rozpoczęcie o godzinie 9. Kto by z panów radnych chciał skorzystać z tego zaproszenia, bardzo proszę, 270 lat, no to ładny szmat czasu. To jeżeli chodzi o informacje, natomiast chciałem państwu zwrócić uwagę, że tak po prawdzie to dzisiaj mija termin składania oświadczeń majątkowych radnych i pełniących funkcje. Natomiast jest ten czas przedłużony do 2 maja. Wiem, że 2 maja będzie ktoś tutaj czynny, chyba pani sekretarz zajmie się tą sprawą i to jest ostatni termin na złożenie oświadczeń majątkowych. Później to są już inne procedury, także bardzo proszę, nie wszyscy złożyli, a tak to powiem w skrócie, większość złożyła, ale i kilku radnych nie złożyło, to bardzo proszę o te złożenie. I tyle, jeżeli chodzi o informację przewodniczącego Rady Powiatu. Przystąpimy do realizacji punktu 13. Chyba, że macie Państwo pytania do mnie w tym punkcie o tych informacjach. Jeżeli nie zobaczę, to przystąpimy do realizacji punktu 13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa panów radnych chciałby zgłosić swoje wnioski, interpelacje. Najlepiej interpelacje zgłaszać na piśmie. Wtedy zostaje to u Państwa, możecie tym wszędzie wystąpić na zewnątrz. Ma to inne brzmienie niż takie, niż wnioski, które składacie w trakcie sesji. Ale proszę bardzo. Punkt 13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Zaczniemy od G. Pan Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę, panie radny, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. W sumie moja interpelacja ma związek z poruszanymi kwestiami ze sprawozdania odnośnie umów dzierżawy i kwot. Większość umów w tym sprawozdaniu jest zawarta na czas oznaczony do 3 lat. Natomiast zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości Żółwia Błoć i konkretnie zapytali o działkę o numerze 90/2. 90, ale to nowi, panie Tereso, nowi mieszkańcy, którzy, proszę się nie obawiać, to zupełnie nowi mieszkańcy, którzy właśnie tam zamieszkali, mają pewien kłopot, zwrócili się w kwestii dzierżawy działki o powierzchni 5000 metrów, działka ma numer 90/2 i roczna dzierżawa za tę działkę wynosi 65 zł. I teraz pytanie moje jest takie, co Państwo radni o tej cenie sądzą, bo zakładam, że ona wynika z jakichś przepisów tudzież uchwały. Natomiast działka ma dosyć atrakcyjną lokalizację i pewnie na rynku komercyjnym mogłaby zwiększyć dochody własne powiatu jakąś kwotę po jej skutecznym podziale. Natomiast mówię o tym dlatego, bo mieszkańcy chcieli też ją poddzierżawić, tam była pewna niespójność w odpowiedzi i w związku z tym zadaję następujące pytanie. Z czego wynika taka, a nie inna kwota? Dlaczego w przeciwieństwie do innych dzierżaw ta umowa jest zawarta na czas nieokreślony? I pytanie właśnie jest takie, czy tego typu grunty dzierżawione za ceny kompletnie nieodpowiadające cenom rynkowym nie powinny zostać zbyte w formie przetargu i albo przynajmniej nowego rozstrzygnięcia przetargowego w kwestii dzierżawy, bo chyba rynkowa wartość tego typu gruntów jest znacznie wyższa. Ja tylko relacyjnie powiem, że Lasy Państwowe dzierżawią w tej miejscowości grunty za cenę kilkanaście razy wyższą niż ta kwota, którą tutaj podałem. Bardzo proszę o pisemną informację, dlaczego, bo być może wynika to z jakichś przepisów, uchwał i tak dalej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos ma pani radna Chodyko-Teresa. Oddaję pani głos, pani radna, proszę.
Dziękuję. Ja mam dwa wolne wnioski. Pierwszy to proszę o usunięcie zastoin wody, które się pojawiają po opadach deszczu na ulicy Nowogarskiej, która jest właśnie po remoncie. W kilku punktach są pewne takie, nie wiem, czy zagłębienia, czy to jakaś jest wada. Akurat proszę to przeanalizować. I drugi wolny wniosek to proszę o podanie wynagrodzenia miesięcznego pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radnej. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa panów radnych miałby jeszcze głos, chciałby zająć? Pan radny Czesław Siwek. Panie radny, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję. Ja mówię, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Ktoś tam to powiedział, to mądrości ludzkie. Panie starosto, po co jakieś kagańce w XXI wieku obostrzenia, zakazy? W sumie uważam, że świat jest na tyle otwarty i mamy takie środki perswazji, przekonywania się, że komuś zakładanie jakiejś wypowiadania się, uważam, że to nie powinno mieć miejsca. To jest moje osobiste odczucie i dlatego poruszyłem, że w sumie to jest tak jakby mała złośliwość, bym nawet to określił. I następny temat. Panie starosto, przewodniczący, do pana wniosek, żeby nie łączyć, porozdzielić tak, żeby nie było nakładania się sesji miejsc, znaczy w gminach i w powiecie, bo w sumie jesteśmy zapraszani, żebyście uzgodnili, bo czasami są takie sytuacje i jest to czasami sytuacja jak w anegdocie o królu lwie, który robi spotkanie zwierząt mądrych i
mądrzejszych.
I piękny.
I mądrzejszy.
I nie czuć się jak rozkraczona żaba. I tu podpisać listę, a tam dyskutować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak. Przygotowujemy sesję z półrocznym wyprzedzeniem w planach pracy. Jest to wywieszone, jest to wszystko wisi, ale wcale nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wysłali to wszystko gminom, kiedy jest, żeby koordynować również swoje, bo ja osobiście dostaję zaproszenia z niektórych gmin, nie ze wszystkich, a my wysyłamy do wszystkich. Myślę, że tych wszystkich, którzy chodzą, to najbardziej tutaj przewodniczący Rady Marszowej, pan Henryk, on tu cały czas prawie, że uczestniczy, a pozostałe różnie to jest. Dziękuję bardzo. Pan starosta Tomasz Kulnicz, panie proszę, panie starosto, daję panu głos.
Dziękuję bardzo. Myślę, że na część odpowiedzi udzielę w punkcie 14, natomiast też bym chciał poinformować państwa w wolnych wnioskach o tym, że w dniu jutrzejszym w Nowogardzie odbywa się kolejny 30 chyba już 8 turniej ruchu drogowego na miasteczku ruchu drogowego na placu Szarych Szeregów, także jeżeli państwo macie możliwość, zapraszamy. Bardzo licząca się dużą popularnością impreza. Przyjeżdżają dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całego powiatu i też kolejny rok apelujemy jako organizatorzy wraz z panem komendantem powiatowym Policji Krzysztofem Targońskim o to, żeby w innych miastach naszego powiatu również powstawały te miasteczka, które służą nauczaniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także serdecznie zapraszamy jutro od godziny 8.30 do godziny 13.00. Tutaj wspólnie z panem przewodniczącym fundujemy rowery. To są coroczne nagrody i tak się składało przez kilka lat z rzędu, że uczniowie z Orzechowa wygrywali rowery, następnie uczniowie z Orzechowa szli do gimnazjum numer 3, też wygrywali w gimnazjach i można powiedzieć, że połowa Orzechowa jeździ powiatowymi rowerami. Następnie w wolnych wnioskach zapraszam państwa do udziału w uroczystościach 3 maja pod pomnikiem w Nowogardzie, wcześniej o 11 msza, o 12.15 złożenie wieńców w pomnik w Nowogardzie przy ulicy 3 maja. W Goleniowie o godzinie 12 msza na stadionie, również w ramach archidecyzjalnych dni młodzieży. Także jeżeli państwo radni jesteście zainteresowani, nie wiem czy wicestarosta będzie w Goleniowie, ja będę na pewno z delegacją powiatową w Nowogardzie. I 3 czerwca, to co mówił pan przewodniczący, czytając zaproszenie z Kremska na 270-lecie parafii, 3 czerwca również mamy imprezę naszą powiatową, Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Stepnicy. Pewnie państwo widzieliście zaproszenia, także zapraszamy. Tu Krzysztof będzie współgospodarzem jako radny z tamtego terenu, także też ciekawa impreza i myślę, że warto, żebyśmy swoją obecnością też pokazali rodzinom zastępczym, że jest to właściwy kierunek. Ja ze swojej strony tyle. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo panie starosto. Czy ktoś z państwa panów radnych chciałby jeszcze zająć głos? Jeżeli nie, to pozwólcie, że będziemy zbliżać się do końca. Zamykam obrady 20. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, dziękuję zarządowi. Już panu głos oddam, panie radny. Oczywiście i dyrektorom wydziałów, jednostek, komendantom wszystkim. Panie starosto, jeszcze pan chciał zająć głos? Wszystkim serdecznie dziękuję, oczywiście i mediom za... Jak już zakończyłem, to już nie wrócę.
Ale teraz jest.
Teraz jest. Do Pani Jerzy życzenia majowe. Panie Radny, ja już zakończyłem. Przepraszam Panu bardzo, ja już zakończyłem wolne wnioski, obrady, sesji. Jeżeli to są nie jakieś takie, to może złożył Pan na piśmie do Pana starosty, tak? Bo to nawet wie Pan, że jest jak gdyby poza. Bardzo przepraszam, no myślę, że może za wcześnie, żeśmy wyłączyli sprzęt. Tylko dlatego bardzo przepraszam, ale drugi raz będziemy...
Ja nie mam doświadczenia, Panie
Przewodniczący. No biorę to na karpa, na młodych lat i brak doświadczenia.
W odpowiednim czasie włączyć, także...
Także bardzo proszę te wnioski, które by Pan miał, zgłosić Pan Panu staroście, przyjmiemy to do protokołu oczywiście, ja przepraszam ze swojej strony, ale już żeśmy zakończyłem. Dziękuję wszystkim i oczywiście duża majówka przed nami, oby ciepło nam dopisało wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim zastępcom, dziękuję. Pani Agacie.
Pani Agacie, bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Oczywiście te tablice są dla Was, dla Waszych, no, zamontujmy je.